Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wita się z Państwem Leszek, witam również Pana Krystiana, który realizuje tą audycję. I drodzy radiosłuchacze, chciałem bardzo podziękować za wszystkie sympatyczne wyrazy życzliwości, życzenia, które Państwo przysyłacie, czy to mailem, czy pocztą tradycyjną. Bardzo, bardzo dziękuję za pamięć, za życzenia. I życzę nadal świętowania, bo jeszcze ten okres cały czas trwa. Dzisiejszy temat jest bardzo, bardzo ważny i ciekawy. Relacje między małżonkami a ich rodzicami, młodymi małżonkami. No ale to nie tylko młodych dotyczy, to znaczy lepiej jak młodzi to załatwią, ale jeżeli nie załatwili, to zawsze, póki się żyje, trzeba dbać o to, by wzrastać ku niebu i innym tej drogi też nie utrudniać. O tych sprawach powiedzą nam małżonkowie, Państwo Elżbieta i Piotr Markowie. Pani Elżbieta jest doktorem teologii pastoralnej na UKSW i prowadzi, obydwoje Państwo prowadzą katechezy dla narzeczonych. Witam Panią, Pani Elżbieto. I Pan Piotr Marek jest doktorem, inżynierem, nauczycielem akademickim na Politechnice Warszawskiej, ale przede wszystkim mężem Pani Elżbiety. Serdecznie witam.
Szczęść Boże.
I właśnie tak, te relacje mogą przyczyniać się do budowania miłości, a mogą niestety w wielu wypadkach owocować wręcz rozbiciem małżeństwa i jakimś zgorzknieniem wszystkich, jakimś wielką tragedią, szczególnie jak już potem jeszcze są dzieci. Ale tak nie musi być. Tylko trzeba zadbać o parę takich podstawowych spraw, o których nam Państwo Elżbieta i Piotr Markowie powiedzą. Prosimy bardzo.
No więc w tym temacie dzisiejszym spotykają się takie dwie rzeczywistości. Z jednej strony są to rodzice, którzy już przeżyli wiele lat w małżeństwie i z perspektywy czasu doświadczyli tego, że Bóg rzeczywiście działa w historii ich życia. Pewne wydarzenia dopiero po latach układają się w pewien logiczny ciąg. Gdy byli młodsi, one były troszeczkę przymglone. Z drugiej strony pojawia się ten młody człowiek, który nie ma jeszcze tak wielkich doświadczeń i poszukuje swojego powołania. Małżeństwo jest właśnie takim powołaniem, przygodą, taką, która w efekcie ma prowadzić oboje małżonków do świętości. W momencie, gdy dzieci opuszczają dom rodzinny, by wejść w związek małżeński, ten nowy, młode małżeństwo, zamyka się pewien cykl. Z jednej strony rodzice, którzy byli kiedyś młodzi, muszą pozwolić swoim już dorosłym dzieciom na samodzielność. Koło się zamknęło. Bywa tak, że rodzice w myśl tego przysłowia zapomniał wół, że cielęciem był, próbują jakby ograniczyć tą wolność młodemu człowiekowi i powołują się na to, że chociażby młody człowiek powinien względem rodziców jakby podporządkować się, bo wymagane jest posłuszeństwo. Więc żeby rozwiać tą wątpliwość, sięgnę do katechizmu Kościoła katolickiego i przeczytam dwa zdania. Tak długo jak dziecko mieszka z rodzicami, powinno być posłuszne każdej prośbie rodziców, która służy jego dobru lub dobru rodziny. I w dalszym ciągu. Wzrastając, dzieci będą nadal szanować swoich rodziców, będą uprzedzać ich pragnienia, chętnie prosić o rady i przyjmować ich uzasadnione napomnienia, posłuszeństwo bo wobec nich ustaje wraz z usamodzielnieniem się dzieci. No, pozostaje takie pytanie, co to znaczy ta samodzielność? Kiedy ustaje ten obowiązek posłuszeństwa? I właściwie można przyjąć, że w momencie, kiedy dziecko osiąga pewną samodzielność, czy też finansową, podejmuje pracę, wybiera pewne powołanie, wyjeżdża na studia. bywa tak, że dorosłe dzieci jeszcze przez dłuższy czas mieszkają ze swoimi rodzicami i wtedy można powiedzieć, że panuje no, pewien umowny taki stan posłuszeństwa, bardziej liczenia się z prośbami rodziców, ale jest to naprawdę pewna taka umowa. I ten sprowadza się do tego, że dzieci respektują pewien porządek domowy, zwyczaje rodzinne, liczą się z życzeniami rodziców, ale to wszystko ustępuje wobec życiowych zmian.
Te słowa Jezusa, które są w Ewangelii tak znane wszystkim, opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Te słowa tak znane są takim wspaniałym drogowskazem dla wszystkich, zarówno dla młodych małżonków, dla starszych małżonków, jak i dla rodziców, ich rodziców, dla teściów. Bo każdy z nas w którymś momencie wyrusza w życiową drogę i to jest konieczne, żeby wyruszyć samodzielnie w tę życiową drogę, bo inaczej nie możemy odnaleźć naszego powołania i nie możemy odnaleźć Boga bez tej samodzielności. I to jest bardzo poważna rzecz. To nie jest tylko kwestia posłuszeństwa rodzicom, czy nieposłuszeństwa, czy odejścia, ale to jest rzecz bardzo poważna, która może zaważyć w ogóle na naszej drodze do nieba. Opuszczenie, tak często źle rozumiane przez najczęściej rodziców, ale też bywa, że i dzieci, nie oznacza zerwania relacji. I tutaj bardzo mocno to byśmy podkreślali, że to nie jest zerwanie relacji, ale jej przemiana. I to zadanie jest tak naprawdę dla obu stron, zarówno dla starszych rodziców, jak i dla młodych małżonków, czy też starszych małżonków, bo często to dotyczy również, ta przemiana zaczyna się dopiero później. A więc czasem młodzi małżonkowie, do was to mówimy, musicie zawalczyć o swoją odrębność, o niezależność. Zawalczyć to nie znaczy walczyć z rodzicami, czy wchodzić w jakieś awantury, czy kłótnie. Za chwilę będziemy mówili o tym, jak to można robić, ale jest to konieczne, po prostu. Trzeba też, to często mówimy narzeczonym na spotkaniach, spojrzeć na swoją rodzinę tak trochę z dystansu, szczególnie kiedy wybieramy się w tę drogę małżeńską, czy kiedy ją zaczynamy, spojrzeć na swoją rodzinę pochodzenia, spojrzeć nie tyle może krytycznie, bo to słowo może się źle kojarzyć, ale spojrzeć tak realistycznie, tak przyjrzeć się tej drodze, zobaczyć, co w tej naszej rodzinie było dobre, co dla nas, co my odbieraliśmy jako wartościowe, bardzo dobre, co było dla nas trudne, czy bardzo trudne. Trzeba na to spojrzeć, trzeba się z tym zmierzyć. Czasem jest to bolesne. Bywają młodzi narzeczeni, którzy jeszcze jakby powstrzymują się z decyzją, bo zobaczyli takie rzeczy, które muszą przepracować w sobie, bo muszą dojrzeć do tego przebaczenia. Bez przebaczenia tych rzeczy, które były trudne, też nie jest możliwe to wejście, prawdziwe, pełne wejście w relację małżeńską. I to może ciągle gdzieś tam zawadzać, utrudniać. To ciągle może powracać. Jeszcze kilka słów o tych dorosłych dzieciach, które wychodzą już właśnie z domu, które już chcą iść tą nową swoją drogą, swoim powołaniem. To wychodzenie jest różne, tak samo jak i dojrzewanie do tego odejścia. Bywa, że to jest tak jakby, nazwałabym to ewolucja, a bywa, że jest to rewolucja. Ale bardzo dużo zależy tutaj z jednej strony właśnie od rodziców, którzy również dojrzewają wraz z wiekiem dzieci, do tego rodzicielstwa, bycia rodzicem dzieci starszych, dojrzałych, dorosłych. Rola rodziców już jest wtedy inna. Zależy to też od dzieci, od ich temperamentu, sposobienia, charakteru, jaki się ukształtował. Bywają dzieci buntownicze, gdzie to odejście jest dynamiczne, czasem trudne. Bywają dzieci bardzo uległe, które z kolei na wszystko się godzą i nie potrafią postawić pewnych granic, powiedzieć, że tak nie będziemy robić. Nie potrafią tego wyrazić po prostu, bo takie są z jednej strony z natury, a z drugiej strony właśnie rodzice często im nie ułatwiają tego odejścia i usamodzielnienia się. Także trzeba na to spojrzeć od różnych stron, ale niewątpliwie to odejście i odchodzenie dziecka, bo to jest pewien proces. Na pewno dzieci mogą pomóc rodzicom. te dorosłe dzieci. Bardzo dużo jest po ich stronie, ale również rodzice mogą pomóc swoim dzieciom. I tutaj bym jeszcze właśnie już teraz zaznaczyła, że dla tych rodziców starszych niezwykle ważny jest ten rozwój wewnętrzny, duchowy. Bez tego nie potrafią oddać swoich dzieci. Nie potrafią jakby wejść, czy mieć siłę wręcz nawet do tego. Nie potrafią przejść tego momentu, który jest też takim kolejnym przechodzeniem. Co jeszcze należałoby tutaj podkreślić, że nie jest to tak, że matka i ojciec zrodzą swoje dziecko, no i raz je zrodzili i raz je przyjęli, bo tak naprawdę przyjmując to maleńkie dziecko do swojej rodziny, do swojej wspólnoty. Ale to przyjmowanie dziecka odbywa się wielokrotnie w życiu. Wielokrotnie. Kiedy się rodzi, kiedy przyjmujemy jego rezultaty różnego rodzaju szkolne, czy potem w pierwszej pracy, jakieś pierwsze osiągnięcia lub też trudności, też przyjmujemy z tymi trudnościami. Gdy przyprowadza właśnie młodego narzeczonego czy narzeczoną, potem przyjmujemy ich już jako małżonków, to jest jeszcze inne, kolejne przyjęcie. To nie jest wszystko załatwione wcześniej. Na bieżąco dzieje się historia naszego życia i również historia rodziców tych starszych, już w nowej roli, w roli teściów, potem pewnie dziadków. A więc przyjmowanie dzieci i dziecka, i już dzieci jako małżonków, nawet kiedy ten wybór naszego syna czy córki nie jest po naszej linii, to znaczy wolelibyśmy kogoś, nie wiem, może bardziej wykształconego, może bardziej przystojnego, może inteligentniejszego, może bardziej empatycznego. Różne są tutaj priorytety, ale to nie jest ważne. To nasze dziecko wybrało. A więc my, jedyne co możemy w tym momencie zrobić, to pozwolić dzieciom na nowe życie. Uwaga, jeśli nie pozwolimy, niszczymy też ich życie, możemy zniszczyć ich życie wieczne. Tak naprawdę to są takie, taka jest perspektywa. Bardzo poważna. Zgodzić się na to ryzyko naszych dzieci, bo one też również niestety czasem na błędach, które są też bolesne dla rodziców, uczą się. Muszą ponosić też pewne konsekwencje, dojrzewać. Ale to, co my możemy zrobić, to właśnie pozwolić dzieciom budować swoje własne życie i
samodzielnie
i mieć dystans do własnej wizji szczęścia dziecka, co jest niezwykle trudne i czasem bardzo zakamuflowane. Nasze ambicje, to że że te dzieci, które zdobędą to czy inną rzecz, tak, będą się rozwijały według naszego pomysłu, w gruncie rzeczy może zapełniać nasz egoizm, bo realizujemy się w naszych dzieciach w ten sposób. A to tak nie może być. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zauważyć bez pracy wewnętrznej, bez modlitwy, bez oddawania tego Panu Bogu, stawania w prawdzie. Nie jest to, znaczy moim zdaniem, Piotra również, no nie jest to możliwe. A więc nie możemy też winić za dążenia i pragnienia naszych dzieci, ich wybory, wybory współmałżonka, innych, na przykład przyszłej żony, czy aktualnej żony, męża. Nie możemy tak robić, bo to nasze dziecko wybrało właśnie tę osobę. To nie jest jej wina w żaden sposób. Nie możemy też tego naszego żalu przekładać na współmałżonków naszych dzieci. Od początku wtedy niszczymy możliwość rozwoju naszych relacji, w każdym razie bardzo utrudniamy. I trzeba sobie to jasno powiedzieć, że odpowiedzialność za wychowanie dzieci, za pouczanie ich, za właśnie to wychowywanie już się skończyła. W tym momencie one biorą swój los w swoje ręce i skończyła się odpowiedzialność rodziców. Wraz z ich dorosłością, tak pojętą, czy ta dorosłość, no trudno powiedzieć o wieku, że to będzie 18, 20. Chodzi tutaj nie o wiek ściśle, ale o dojrzałość do podjęcia swojego powołania, swojej drogi życiowej, usamodzielnienia się, uniezależnienia się, również w sensie materialnym od rodziców.
Czasami właśnie może to być takie trudne do określenia, ten moment, natomiast zawarcie związku małżeńskiego jest na pewno jasnym punktem. Od tego momentu na pewno już my, jako rodzice, możemy się modlić, możemy, jak nas poproszą, doradzać, A tak, no to po prostu utrzymać ten dystans, żeby najpierw młodzi sami ze sobą tą więź nawiązali.
Nie możemy posaczać. A myślę, że taką zasadą najważniejszą to jest z jednej strony prawda, z drugiej strony miłość, a właściwie one się łączą. Prawda i miłość wobec siebie przede wszystkim, stawania prawdzie i wobec tych młodych, wobec innych.
Rodziców obowiązuje lojalność nawet wobec tych decyzji dorosłego już dziecka, które wydają się być jakby sprzeczne z jego interesem. I tutaj to, co mówiliśmy. Rodzice nie mogą ograniczać dzieci w wyborze współmałżonka i trzeba pamiętać o tym, że jeśli rodzice będą jakby tutaj jakąś obstrukcję czynili, na przykład względem synowej będą zachowywali się w sposób nieprzyjemny, to w pewnym sensie jakby powodują, że ustawiają pewne relacje już na długie lata. Jest to na pewno niedobre. Sprawa się oczywiście komplikuje, bo my do tej pory tutaj bardziej mamy na myśli małżeństwa sakramentalne. Wyobrażamy sobie, że nasze dzieci wejdą w związki z osobami wierzącymi i będziemy jakby, będą też korzystać z tego sakramentu małżeństwa. Ale tu ku pociesze rodziców powiem, że znamy takie przypadki małżeństw właśnie niesakramentalnych. Dziecko z domu rodziców wierzących zawarło związek z osobą niewierzącą i to jeszcze nic nie przekreśla, bo znamy przypadki, w których właśnie ten współmałżonek jakby przyjęty z życzliwością miał okazję poznać też wiarę i w rezultacie małżeństwo stało się sakramentalnym po pewnym czasie. Inny przypadek, który jeszcze jest może już bardziej trudny, to sytuacja, kiedy jest jakaś przeszkoda, prawda? No bywa tak, że ktoś wychodzi za rozwodnika, no już ta sytuacja jest trudniejsza. Powiem tak, nawet w sytuacjach dramatycznych, a z takimi się spotykamy na przykład przy okazji kursów przedmałżeńskich, gdzie przychodzą ludzie, którzy już szereg lat mieszkają nawet ze sobą w jakimś konkubinacie, ale jednak jest w nich pewna dobra wola, więc nigdy nie można tracić nadziei, że oczywiście trzeba stawiać warunki, ale nie można tracić nadziei, że ta sytuacja może kiedyś ulec zmianie, że młodzi obudzą się z tego snu. W każdym razie obowiązuje miłość i prawda i nie można zrywać relacji ze swoim dzieckiem przede wszystkim. Obowiązuje też kultura bycia. Mówi się, że przez małżeństwo rodzice pozornie tracą syna lub córkę. Z jednej strony tracą, ale można by powiedzieć, że też zyskują tego współmałżonka młodego. Tak czy inaczej, bywa tak, że rodzice z pewnym niepokojem obserwują tego nowego, nazwijmy go w cudzysłowie, patrzą, czy on spełni pewne ich oczekiwania, czy będzie dobry dla ich dziecka. Jest w tym czasami taka zakamuflowana nieufność. Szczególnie mamy tutaj mogą być bardzo wrażliwe i mama tym czujnym okiem patrzy na swojego syna, jak on reaguje, czy jest szczęśliwy. No trzeba jakby też zapanować nad tymi emocjami i rodzice będziemy jeszcze mówili, jak powinni ten czas wypełnić. Natomiast na pewno warto jakby z zaufaniem spojrzeć na tą nową sytuację. Jest taka rzecz, która też może, znaczy nam się też jako teściom przytrafiła, że rodzic też w pewnym momencie trochę czuje się niezręcznie, bo ten młody małżonek właściwie wszystko musi uzgadniać ze swoim współmałżonkiem. Rodzice nie są do tego przyzwyczajeni, ale taka jest prawda. Od momentu zawarcia sakramentu małżeństwa żona jest na pierwszym miejscu, mąż jest na pierwszym miejscu i rodzice schodzą na drugi plan,
mają
swoje miejsce, nie znaczy, że coś tracą, wręcz zyskują.
Tak. No tak można by powiedzieć, że ta próba Abrahama, jak pamiętamy z Biblii, kiedy Abraham oddaje syna Izaaka, no tam to jest dramatyczny moment, ale to oddanie dziecka no jest trudne, a z drugiej strony jest to pewna próba również dla rodziców, kto jest na pierwszym miejscu, również dla nas jako tych starszych małżonków i rodziców. Czy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, czy nasz syn, czy córka jest naszym bożyszczem? Jeśli ktoś zna książkę Lewisa, Rozwód ostateczny, tam jest taki właśnie przykład matki, matki, dla której najważniejsze było, no syn po prostu był dla niej bożyszczem i najważniejsze, ona nie mogła po prostu wejść do nieba z tego względu, że nie Pan Bóg był dla niej na pierwszym miejscu, a właśnie jej syn, którego zresztą tak naprawdę też unieszczęśliwiała przez to, że go wręcz adorowała. Źle jest, jeśli sytuacja naszych dzieci wciąż decyduje o stanie naszego umysłu, czyli jak jest dobrze, to jesteśmy spokojni, dobrze, to popadamy w popłoch i totalny niepokój. Tak widać wtedy, że nie jesteśmy też wolni wobec naszych dzieci i tu nie chodzi o nieczułość, ale o pewien taki mądry, dobry, Boży, zresztą dany przez Pana Boga dystans. Mówię, że bez modlitwy to się nie da na pewno tego dokonać. Po prostu dziecko nie jest naszą własnością, ani my też nie jesteśmy niewolnikami naszych dzieci, ale bywa tak, że te nasze umysły są zniewolone sytuacją dzieci i kiedy widzimy, że jest źle, że dzieci nie chodzą do kościoła, że są jakby gdzieś daleko, że w ich małżeństwie jest niezgoda, czy jakieś problemy. My rodzice martwimy się, tak? I martwimy się, to jest normalne, tak? Bo kochamy nasze dzieci. No żeby to martwienie miało jakiś sens, no to może lepiej byłoby jednak intensywnie wierzać Panu Bogu te dzieci, a jeśli nas poproszą o radę, no to tą radę dać, jeśli poproszą. Natomiast w żaden sposób nie wtrącać się w sytuację jakichś antagonizmów pomiędzy nimi. Czasem te ingerencje rodziców, no niby w dobrej woli, tak naprawdę, gdyby się sobie powiedzieć w głębi duszy, wynikają z tego, że nadal chcemy, jako rodzice starsi, naszych dzieci dorosłych, układać i kontrolować ich życie. Bo mamy doświadczenie, bo lepiej wiemy, bo byśmy to lepiej rozwiązali. Na pewno, gdyby nas posłuchali, to byłoby dobrze. Niestety jest to zakamuflowane kontrolowanie życia dorosłych dzieci. Czasem, jak już wspomniałam, chcemy spełniać nasze ambicje poprzez nasze dzieci. Chcemy, żeby było super i dobrze, bo tak wspaniałe małżeństwo naszych dzieci. Niektórzy rodzice mają też takie poczucie, że na przykład jeśli nie upominają dzieci w takiej sytuacji, to grzeszą. No nie, to już nie jest ich zadanie, żeby upominać czy moralizować swoje dzieci w tym momencie. Także w sytuacjach, które są nawet trudne, ważne jest to utrzymywanie relacji z dziećmi, ale wymaga ono rzeczywiście dużego szacunku do młodych, kultury bycia z również dorosłymi, młodymi, ale dorosłymi ludźmi. Natomiast na pewno należałoby absolutnie wyeliminować upominanie, pouczanie, czy nawracanie. Czasem takie właśnie wręcz ciąż powtarzające się jakieś takie, kiedy dzieci po prostu od tego, dorosłe dzieci również uciekają. Czasem teściowie, rodzice się dziwią, dlaczego one nie chcą mieć z nami kontaktu, dlaczego tak rzadko się kontaktujemy, dlaczego nie i tak dalej. No bywa, być może, że odpowiedzią na to pytanie jest to, że jesteśmy po prostu niemożliwi, że po prostu wciąż upominamy, nawracamy, moralizujemy. Trzeba też utrzymywać relacje pomimo na przykład różnicy poglądów. To też jest niełatwe, ale no nie będzie to polegało na tym, że przy każdym spotkaniu będziemy dzieci moralizować i upominać i pokazywać, jak to trzeba postępować. A więc obowiązuje tutaj tak naprawdę kultura relacji z drugim dorosłym człowiekiem, z dorosłymi ludźmi, z dorosłymi dziećmi. Natomiast co możemy robić, że nasze życie jako starszych małżonków może być w jakimś sensie interesujące również dla młodych, jeśli sami będziemy świadectwem. Ja mam przyjaciółkę, której życie poprzez to, że wspaniale opiekuje się i opiekowała się swoimi rodzicami, teraz opiekuje się mamą, że służy innym, że z wielką miłością służy innym, uważam, że jest wielkim świadectwem dla jej syna. I to jest najważniejsze. To jest tak naprawdę jej słowa, które czasem dyskretnie powie synowi, czy zachęci go do czegoś, dorosłemu synowi. To jest rzecz wynikająca przede wszystkim z tego jej świadectwa i to, że syn ją posłuchał raz, drugi i poważnie bierze jej zdanie pod uwagę, ale nie tak niewolniczo, ale właśnie jako dorosły człowiek, tak naprawdę wynika z tego, że ona świadczy swoim życiem o tej chrześcijańskiej prawdziwej miłości. Jeśli są sytuacje bardzo trudne, kiedy wydaje się, że no, po ludzku nie ma wyjścia, choć Pan Bóg zawsze zna rozwiązanie i potrafi poprowadzić do rozwiązania dobrego, kiedy dzieci są daleko od Pana Boga. tak naprawdę my nie pozostajemy bierni, bo pozostaje nam wiara, że Bóg dzieci nie opuszcza, że On bardziej je kocha niż my przecież, że możemy się za nie modlić i nie zapominasz o tej modlitwie. Czasem ją zostawiamy na, mówimy, zrobimy wszystko, a jak już to nie wyjdzie, to się pomodlimy. No myślę, że chyba odwrotnie powinniśmy w ogóle robić. Ja tutaj przywołuję osobę, która wprawdzie miała liczną rodzinę, ale sama nie żyła w rodzinie, mianowicie świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus, kiedy rozmawiała ze swoimi nowicjuszkami, które jej były powierzone, ona powiedziała, że ona sobie nie wyobraża, by robić to bez modlitwy, bez natchnienia Ducha Świętego. Czasem sama była zaskoczona tym, co jej w trakcie rozmowy czy danej sytuacji przychodziło od Pana Boga na myśl. Ja myślę, że to jest ten kierunek. Wprawdzie ona była w Karmelu, ale myślę, że tak samo to jest powołanie karmelitańskie, a to jest powołanie małżeńskie i myślę, że ten kierunek jest najlepszy. Wtedy przychodzą nam dobre myśli, dobre myśli, dobre natchnienia, jak postąpić, czy coś powiedzieć, a może nie, właśnie nie powiedzieć, a może coś uczynić, a może właśnie zaświadczyć miłością, jakimś czynem bardzo takim, który będzie dobrze odebrany przez dorosłe dzieci.
Tak, rozwój młodego małżeństwa, jak już Ela tutaj mówiła, nie może dokonywać się przez takie zabiegi wychowawcze, z jakimi chcieliby występować rodzice. Można pomóc, ale tylko wtedy, kiedy młodzi o to poproszą i to poproszą razem. To wymaga pewnej cierpliwości, pewnej dyskrecji. Bardzo często, że rodziców na to nie stać i jakby trzeba do tego podejść z całą świadomością. Ważny jest ten przykład, nasz przykład, jak my budujemy swoje relacje. Bywa tak, że rodzice drą ze sobą koty, nie potrafią się porozumieć. Na pewno to byłoby ważniejsze, żeby umieli pokazać, w jaki sposób łagodzić napięcia, wyjaśniać nieporozumienia, naprawiać błędy. Więc wniosek z tego taki, w momencie, kiedy pojawia się ta młoda rodzina, my zajmijmy się naszymi małżeńskimi relacjami. Spróbujmy je odbudować, spróbujmy robić rzeczy, na które nie mieliśmy czasu przez całe lata. No jest to bardzo szerokie pole do działania.
A tak naprawdę dla dorosłych dzieci, również tych już małżonków, niezwykle ważne jest, jeśli patrzą na swoich rodziców starszych czy teściów, na ich małżeństwa, że są w zgodzie. To naprawdę jest ważne dla tych młodych. To ich niezgoda starszych małżonków zaważa czasem na ich spokoju, na ich budowaniu ich związku. W każdym razie wprowadza dużo niepokoju również całą rodzinę.
Znaczy nie tylko małe dzieci na to zwracają uwagę, żeby rodzice się kochali i byli blisko siebie, ale już dorosłe też chcą
Wiele
mieć to oparcie.
Przypomnijmy o tym z relacji też dorosłych małżonków.
Też nie należy włączać się w konflikty młodych. Bywa tak, że mama czy tata widzą jakiś grymas na twarzy swojego syna czy córki i już próbują dociekać, próbują radzić,
dopytywać.
Bywa dopytywać i bywa tak, że ten młody coś powie, uchyli rąbka tajemnicy i bywa tak, że te słowa bardzo głęboko zapadną w serce na przykład mamy czy taty, szczególnie mamy tutaj mogą być podatne na to i młodzi bardzo szybko z tej sytuacji wybrną, bardzo szybko się pojednają, a mama będzie pamiętała przez długie lata. I dlatego też dobra rada, żeby nie ingerować. Jeżeli widzicie, dorośli rodzice, widzicie, że dzieci, mówię dzieci, ale w tym szerszym pojęciu, czyli syn, synowa, czy też córka i zięć, mają jakiś problem, zostawcie ich spokojnie, chyba żeby razem was poprosili. No, to się często nie zdarza, ale bywa tak, że rodzice, którzy właśnie potrafią zdobyć się na taką dyskrecję, na taką mądrość, a jednocześnie są przykładem dla swoich dzieci, mogą stać się oparciem i podporą w trudnych chwilach życia młodych. I bywa tak, że rzeczywiście ci młodzi przyjdą sami.
I no jeszcze lepszą sytuacją jest, jeżeli jest jakaś różnica zdań między młodymi, jeżeli to uzgodnią między sobą w cztery oczy, bez świadków, w szczególności innych osób, bo wtedy drobny problem staje się nagle problemem wagi państwowej, olbrzymim problemem. Natomiast jeżeli powiedzmy właśnie mąż coś powiedział wobec, o czym wiedzą rodzice, I teraz rodzice się pytają żony o to samo, to jak to, ty się na to zgodziłaś? A co powiedział mąż? Tak, tak jak mąż. Potwierdzać zdanie współmałżonka, nawet jeżeli się z tym nie zgadzam w tym momencie. Przyjdzie spokój, przyjdzie wieczór, pogadamy, ustalimy wspólny front. Nie pokazywać szczelin w więzi między nami, bo te szczeliny pojawiają się na co dzień. W młodym małżeństwie w szczególności dopiero się docieramy. Ale to jest nasza sprawa, naszego małżeństwa wewnętrzna. Jeżeli się dowiadują o tym inni, to niestety zaczyna się wbijanie klina. I tu jest bardzo często właśnie powód do wielu, wielu tragedii.
Rodzice też powinni, naszym zdaniem, mieć inicjatywę w kontaktach, w tworzeniu pewnych okoliczności, spotkań rodzinnych. Oni mają może więcej czasu, mają pewne doświadczenie i nie powinno być to oczywiście osaczające i natarczywe, bo bywa tak, że teściowie, że wręcz domagają się pewnych świadczeń, nazwijmy to, ze strony młodych i ich zmuszają do tego, żeby ich odwiedzali. Wymuszanie. To musi być w wolności, to musi być pewna jakby dyspozycyjność do takiego tworzenia takich okoliczności, ale też połączona z pewną kulturą i dyskrecją, pewną delikatnością. W pewnym sensie do tej pory głównie koncentrowaliśmy się na rodzicach. Jak powinni rodzice postępować względem młodych, a teraz spróbujmy spojrzeć, jak młodzi małżonkowie powinni zachowywać się względem swoich rodziców. No więc na pewno jest to zobowiązanie do szacunku i wdzięczności za dar życia i wychowania. Już wiemy, że nie do posłuszeństwa, bo posłuszeństwo już się skończyło. Jest to tylko wdzięczność, dar wdzięczności. I z czwartego przykazania wynika to, że powinni młodzi powinni pamiętać o swoich rodzicach, pamiętać wtedy, kiedy oni są w potrzebie, kiedy są chorzy, kiedy potrzebują pewnej pomocy, nawet materialnej. I dotyczy to nie tylko dzieci rodzonych, ale i synów i zięciów. To jest pewna taka odpowiedzialność młodego pokolenia za to, jak żyje starsze pokolenie. Natomiast jeszcze jedna jest rzecz godna tutaj wypunktowania, że oczywiście szacunek, który się należy rodzicom, ale z drugiej strony odwaga w stawianiu granic swoim rodzicom. Stawianie granic. Czyli jak sobie to wyobrażamy? Młode małżeństwo i w jakichś okolicznościach życia rodzinnego, w kontaktów z rodzicami jest pewien problem. Jeżeli sprawa dotyczy rodziny męża, młodego małżonka, to on powinien mieć odwagę, żeby załatwiać pewne sprawy, które są, nazwijmy to, drażliwe, trudne, ze swoją mamą, ze swoim tatą. Nie może być tak, że młody, że powiedzmy syn swoich rodziców uszy po sobie kładzie, a biedna synowa musi staczać bój z teściową,
no i
czy z teścią.
Bo
to na pewno będzie prowadziło do konfliktu. Prawdą jest, że rodzice swojemu dziecku wiele wybaczą. I to jest obowiązek dziecka, żeby upominać czasami, nawet czasami upominać swoich rodziców, albo życzliwie przywoływać ich do pewnego porządku, bo bywa tak, że rodzice po prostu się gubią w tych nowych sytuacjach i po prostu idą za daleko.
Czyli
za daleko
pomóc,
i szkodzą.
Pomóc rodzicom, po prostu pomóc.
Czyli jest to pomoc, nie jest to jakaś opresja.
W tej przemianie, prawda?
Tak, tak.
Czyli, ale do tego trzeba naprawdę wyjść psychicznie, przynajmniej psychicznie, z domu rodzicielskiego i rzeczywiście sobie bardzo jasno na samym początku świadomić, kto zajmuje to pierwsze miejsce od tego momentu. Choć tak naprawdę rodzice zajmują miejsce szczególne, ale od tego momentu pierwsze zajmuje współmałżonkowie, współmałżonek, współmałżonek.
Po Bogu tak. Współmałżonek.
Jeśli chodzi, bo teraz właśnie mówimy o tym, co mogą młodzi zrobić, a mogą zrobić naprawdę bardzo dużo, bo właśnie postawienie tych granic, ustalenie pewnych rzeczy, naprawdę to może być domeną i powinno być właśnie domeną młodych. Oni mogą to zrobić, naprawdę mogą ustawić pewne granice i rodzice to przyjmą, ponieważ kochają swojego syna czy córkę i przyjmą wtedy ich razem z tymi właśnie granicami, które oni ustalą, jeśli chodzi o relacje. Natomiast właśnie młodzi, i bym na to też zwróciła uwagę, bo tak troszkę może mniej się o tym mówi, że rodzice mogą się czuć osamotnieni po odejściu dzieci z domu, I tutaj młodzi mogliby właśnie złagodzić rodzicom to osamotnienie przez to, że właśnie świadomie, sercem, w mądry sposób będą o tych rodzicach pamiętać serdecznie. I to nie chodzi o tutaj niewolnictwo, o to, że muszą co tydzień przychodzić i tak dalej.
Codziennie telefonować i tak dalej.
Tak. Natomiast właśnie, czyli w jakiś mądry sposób, wiadomo, że młodzi nie mają tyle czasu, co przedtem, żeby być z tymi rodzicami, bo chociażby z nimi nie mieszkają, ale właśnie tą serdecznością można bardzo wiele złagodzić. Czasem rzeczywiście spokojniej znieść, czy jakąś uczuciową zazdrość matki, czy jakieś skargi na osamotnienie. Już tak tych rodziców no po prostu też potraktować z pewną wyrozumiałością. Wiem, zdaję sobie sprawę, że to wymaga dojrzałości od młodych. Bardzo trudne to jest na samym początku, kiedy oni rzeczywiście chcą stworzyć swoją własną więź, swój własny dom, swoje własne gniazdo. Ale myślę, że w toku wzrostu małżeństwa młodego taki kierunek jest słuszny, żeby nie zapominać jednak rodziców, bo też słyszymy wiele skarg z kolei od rodziców, którzy czują się bardzo samotnieni i niekoniecznie są toksycznymi rodzicami, jak to niektórzy mówią, a nawet jeśli mają jakieś żale, to też mieć do tych rodziców właśnie wyrozumiałość. To jest... Tutaj jeszcze jest trudną rzeczą, że dość często młodzi małżonkowie, częściej małżonkowie niż małżonki młode, mają taki bardzo uczuciowy, głęboki, silny związek z rodzicami, no znowu powiem, częściej z matką, co utrudnia oddanie się współmałżonkowi w pełni, co zresztą bardzo współmałżonkę drażni. Przeszkadza w tworzeniu relacji głębszych, prowadzi często do konfliktów. Trzeba tutaj jednak postawić właśnie te granice. Bywa, że osobowość taka bardziej uległa, ustępliwa ma pewną trudność z tym, ale no to jest praca nad sobą, to jest praca wewnętrzna nad sobą, że trzeba te sprawy jednak uregulować. Bywa, znam takiego pana, który już był starszy, który żona miała do niego żal przez wiele, wiele lat, mieli kilkoro dzieci, o to, że on zawsze na pierwszym miejscu pomagał matce. Zawsze, jak trzeba było, czy to było konieczne, czy niekonieczne, czy pilne, czy mniej, zawsze na pierwszym miejscu pomagał matce, dopiero potem żonie, a żona miała kilkoro dzieci, było jej naprawdę ciężko i te prośby matki, no były przesadzone, no czy po prostu za dużo ich było i on nie potrafił postawić granicy, nie potrafił uregulować tego, że teraz jest ważna żona, i dzieci im pomóc, a matce wtedy, kiedy to no, naprawdę jest albo bardzo potrzebne, kiedy jest dla niej sytuacja trudna, jakaś kryzysowa, ale nie w drobiazgach, nie w takich rzeczach, które nie są konieczne. Mama, a tak się działo niestety.
Mama mówi do syna, wybieraj między mną a swoją żoną. No, ten wybór już został dokonany, tak, skoro to jest żona.
Tak, tak samo z tym dzwonieniem. No nieraz słyszę, no przychodzi do poradni małżeństwo młode, prawda, mówi, matka dzwoni do mojego męża codziennie. No ona po prostu już tego nie wytrzymuje.
No i
nie,
rodzice, opanujcie się. I pyta o szczegóły życia, jak tam żona, jak tam to, jak gotuje.
Się. Nie, to nawet tu trzeba świadomie. My nadal jako rodzice musimy świadomie pracować nad sobą. Naprawdę. Ja wiem, że to jest trudne, bo myślimy, a co tam słychać, a co się dzieje, a co u nich. Opanować się. Tak samo te wizyty. My nie musimy co niedziela iść na obiad do rodziców, czy też ich zapraszać co niedziela. My możemy mieć jako młodzi, czy jako starsi małżonkowie, którzy jeszcze mają swoich rodziców, też swoje plany. Ale właśnie, warto byłoby zaplanować. Kiedy do rodziców tych, kiedy do tych, a kiedy my mamy własne plany. I to jasno powiedzieć rodzicom. Nie, teraz mamy taki plan. Idziemy ze znajomymi do teatru, nie wiem, idziemy, gdzieś się wyprawiamy. No dzisiaj, teraz nie możemy, ale możemy was odwiedzić, nie wiem, za 3 tygodnie na przykład i wtedy się spotkać
W święta, na pewno raz na parę miesięcy na pewno trzeba.
Oczywiście.
Szczególnie jak to jest blisko, ale bez przesady.
Jest to bardzo potrzebne też rodzicom, bo jeśli młodzi z kolei, wy będziecie serdeczni dla swoich rodziców, mniej będzie konfliktów. Że przecież dobra synowa może właśnie pomóc swojemu mężowi złagodzić tą atmosferę właśnie troszeczkę takiego napięcia i pomóc mu stworzyć tę atmosferę wdzięczności i serdeczności w stosunku do rodziców. męża, oczywiście tutaj myślę o tym. Nie chodzi tu o zależność i posłuszeństwo, ale o tą właśnie wdzięczność i serdeczność. Niezwykle potrzebne. Można w tym pomóc mężowi, no i oczywiście pod warunkiem, że mąż stawia te granice i nie jest przede wszystkim z nieodciętą powinną w stosunku do swoich rodziców, to wiadomo. Bo trzeba psychicznie przede wszystkim wyjść z domu rodzicielskiego. No. Matka, z kolei matka męża, kiedy, bo ten mit o złej teściowej, to jest po prostu wciąż pokutującym mitem, nie musi tak wcale być. Ona może na przykład pomóc też zrozumieć swojego syna, pomóc zrozumieć synowej, tak, swojego syna. Delikatnie oczywiście, bo czasem są takie rzeczy, których się nie rozumie, których młody nie rozumie, nie wie, o co tu chodzi, a ona przecież zna całą historię tego syna. I jeśli jest w przyjaźni, stara się tą przyjaźń z synową zawiązywać i tworzyć, wtedy będzie współpraca między kobietami. Myślę, że ona naprawdę bardzo się obu stronom opłaca. Nie można też winić teściów za wady swojego współmałżonka, bo tak naprawdę to my wybraliśmy współmałżonka. Więc mieliśmy okazję go poznać, mieliśmy okazję, a przynajmniej powinniśmy poznać rodzinę, a więc wybieramy takiego, jakim jest, a więc zawady męża młodego, mówię o młodych tutaj, czy żony nie należy winić rodziców, czy to, że za braki wykształcenia, czy jeszcze jakieś tam inne rzeczy, które zaczynają nam przeszkadzać nagle. I niezwykle ważna rzecz, żeby nie narzekać do swoich rodziców na żonę czy męża. Nawet wtedy, kiedy mamy konflikt z mężem, z żoną, mówię tu o młodych, nie, to też jest praca nad sobą, bo to jest odruch, tak? Pożalić się, wypowiedzieć to, co nas gnębi, jesteśmy zbulwersowani akurat. Nie, właśnie tutaj się opanować, nie narzekać na żonę czy męża, a z kolei, z drugiej strony, nie porównywać żony czy męża ze swoimi rodzicami, bo to doprowadza czasem do białej gorączki współmałżonka młodego, kiedy się porównuje z ojcem, kiedy się porównuje z matką. Bo moja matka to robiła lepiej, bo moja matka to potrafi, a ty nie. No to już po prostu kładziemy kość niezgody pomiędzy siebie. Mówię tu o młodych, o małżonkach.
Warto też poruszyć sprawę zależności finansowej, materialnej. Całkiem zrozumiałe jest to, że młodzi są na dorobku, jeszcze nic nie mają, czasami bywa, że już pracują, ale w porównaniu ze swoimi rodzicami no, mają dużo mniej. I bywa tak, że młodzi mają roszczenia wobec rodziców, że rodzice powinni im dać, powinni im, że tak powiem, uszczuplić ten swój stan posiadania.
Albo dawać systematycznie.
Nawet słyszałem o takim troszkę patologicznym, patologicznej takiej sytuacji, gdzie młody zięć brał od teścia, doił teścia praktycznie i jak sąsiad go zapytał właśnie, jak to pan tak od teścia bierze? Jak to co? No przecież opiekuje się jego córką, prawda? No więc to już jest patologiczna jakaś sytuacja, ale powiedzmy tak, że dorosłemu człowiekowi nie należy się nic od swoich rodziców. Nic. Jeżeli dają, dają tylko z własnej, nieprzymuszonej woli, z dobrej woli. Bywa tak, że rodzice mają pewne kompleksy. Oni czegoś nie mieli w swojej młodości i próbują jakby wynagrodzić to swojemu dziecku. Dziecko wtedy nie będzie tego ceniło. Druga rzecz, że takie obdarowywanie, czy tak systematyczne wspomaganie, nie zawsze konieczne, powoduje, że młodzi uzależniają się. Jeżeli ja tobie coś daję, to teraz ty powinieneś mnie posłuchać na przykład. I już wprowadza to pewien ferment w te relacje. Więc starajmy się, to do młodych się zwracam, skromnie, ale samodzielnie. Jeszcze o wspólnym zamieszkiwaniu będziemy mówić,
mam trochę mało czasu.
Chcielibyśmy też jakby zachęcić młodych, żeby zamiast też jakby walczyć z tymi swoimi rodzicami, teściami, żeby czasami ich trochę posłuchali, czasami spróbowali wyjść naprzeciw im ich potrzebom, oczywiście w granicach rozsądku i tą energię całą, załóżmy 100%, które na walkę jakby wydatkują, żeby chociaż w małym procencie też jakby poświęcili na to, żeby ich chociaż się wsłuchać w ich też potrzeby.
A z kolei rodzice, chcesz coś powiedzieć?
No to
bo ja chciałam dodać właśnie, to znaczy to powiedzieć, że a z kolei właśnie rodzice, właśnie jest to czas, kiedy dzieci odejdą, wreszcie mamy czas dla siebie, wreszcie możemy odetchnąć, wreszcie możemy poświęcić się swoim pasjom czy zainteresowaniom. Powinniśmy dbać o swoje relacje właśnie tym bardziej. Dlatego, że tak pięknie powiedział Karol Wojtyła, bo to jeszcze jako Karol Wojtyła pisał w Miłości i Odpowiedzialności, piękne słowa, mi się to tak podoba, że małżeństwo przechodzi przez rodzinę, ale cały czas jest małżeństwem. przechodzi przez rodzinę, czy rodzina przez małżeństwo, nie, małżeństwo przez rodzinę, czyli ono zawsze jest małżeństwem, młodym, starszym, starszym, już bardzo podeszłym wieku i właśnie to jest ten moment, kiedy właśnie można spojrzeć na to inaczej. Przecież, jak wiemy, w dawnym kościele, w pierwotnym kościele, nazwijmy to w pierwotnym, chociaż nie był pierwotny, ale w pierwszym, tak, w pierwszych wiekach, było tak przecież, że rodzice, potem to już wdowy też, prawda, mówiło się o wdowach, które mogą posługiwać w kościele, mogą coś zrobić dla innych, ale również rodzice dorosłych dzieci, które już mają swoje rodziny, też mogą zacząć nowe powołanie, w sensie powołanie w rodzinie, powołanie w powołaniu, służyć innym wtedy już, w większej ilości dzieci. No my to akurat, Pan Bóg nam dał takie zadanie, żeby służyć tym młodym w przygotowaniu się do małżeństwa, tym innym jakby takim naszym dzieciom, takim trochę właśnie nie naszym, a jednak naszym. Każdy może mieć jakieś inne zadanie. Tutaj chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że wtedy, kiedy dzieci odchodzą z domu, kobiety, matki, te starsze matki są często w okresie przekwitania. Jest to bardzo ciężki, trudny czas dla kobiety i psychicznie, i fizycznie, biologicznie, ale może to być czas kryzysu i to bardzo dużego kryzysu, również toksyczny czas, znaczy bycie toksyczną dla dorosłych młodych, również dla męża swojego, a może być to czas po prostu rozwojowy. To jest moment też rozwojowy, kolejny etap, kiedy właśnie albo zafiksuje się kobieta na sobie, będzie miała pretensje do wszystkich, będzie wciąż nie wiadomo czego oczekiwała od innych, od młodych, od męża, w jakiś sensie będzie niszczyła po prostu swoje otoczenie, albo będzie nadopiekuńcza, to znaczy nie wyrośnie jeszcze z takiego zafiksowania się na biologicznej takiej opiece, takiej rodzenie, pielęgnowanie, wychowywanie, karmienie, przenosi to potem na wnuki i staje się jakby taką drugą mamą, albo pierwszą mamą, nie daj Boże, w stosunku do swoich wnuków. Jest to patologiczny układ. Czasem bardzo chętnie kobiety się dają, wchodzą w taką rolę, bo dzieci poproszą, no więc one bardzo chętnie wchodzą w tą rolę, ale to nie jest właściwy kierunek. Ma być babcią, a nie drugą mamą. I też tutaj do młodych można by skierować no, taki apel, żeby nie robili tak. Mieliśmy sąsiadów takich, gdzie rodzice no mieli małego synka, tam wcześniej córeczkę starszą, ale musieli się dorobić, tak? Ciągle pracowali, opiekę powierzali, oni świadomie powierzali opiekę babci. Ale my widzieliśmy, że ta babcia nie ma już siły, że jest świadoma, trzeźwa, owszem, taka, wie co mówi, nie ma jakichś zaników pamięci, jest naprawdę mądrą osobą, ale ona nie ma sił fizycznych. I wiecie, jak to się skończyło? Skończyło się po prostu, że babcia dostała porażenia mózgowego i niedługim czasie potem zmarła, bo się ciągle schylała, wysiłek fizyczny, miała pewne problemy z nadciśnieniem i tak dalej. Nie, no to nie jest ten kierunek. To ona już ma prawo odpocząć. A młodzi nie muszą się aż tak dorabiać, bo i tak by im starczyło. Naprawdę starczyłoby mi na wychowanie i tych dzieci, i na siebie. Bo tak jak widzieliśmy tę sytuację, nie było sytuacją jakąś kryzysową. Ja rozumiem pomoc w takim naprawdę dużym kryzysie, to wiadomo, cała rodzina się mobilizuje i pomaga. Ale to nie była sytuacja kryzysowa. I wiele takich sytuacji właśnie nie jest kryzysowych, tylko dorosłe kobiety, matki, starsze, chcą się spełniać nadal jako matki, natomiast tutaj jest czas, żeby wejść w następny etap rozwojowy, służyć innym, może służyć radą, jeśli poproszą młodzi, może służyć radą innym, bo mamy już doświadczenie, przeżyliśmy życie, rzeczywiście możemy dużo dać innym osobom, ale nie na siłę, nie w sposób taki nieproszony, nie narzucający się, nie histeryczny, jakiś emocjonalny. Także chcę na to zwrócić uwagę, bo to jest taki moment, który może być tym momentem właśnie albo rozwojowym, albo taką degeneracją. Rzeczywiście macierzyństwo sprawdza się w tym, czy matka pozwala swoim dzieciom odejść i często te dzieci zapamiętują tą matkę i rodziców takimi, jakimi właśnie są w momencie, kiedy odchodzą z domu, bardziej jakimi są, kiedy dzieci są małe. No i teraz jeszcze na koniec już zupełnie. Chcemy powiedzieć, jeszcze może o młodzi wobec siebie.
Może
chwilę jeszcze, że
może sytuacje typowe. Wspólne zamieszkanie, czy to jest możliwe? Teoretycznie jest. I my sami jesteśmy byliśmy młodym małżeństwem, które mieszkało właśnie przy rodzinie z moją mamą. I muszę powiedzieć, że to, że to się jakoś udawało, to tylko dlatego, że moja mama jest świętą osobą i moja żona jest świętą osobą.
A mąż potrafił postawić granice.
Tak. Natomiast na pewno taka sytuacja może rodzić konflikty. Jeśli tak, to wymaga to przede wszystkim pewnej stanowczości tego młodego współmałżonka, w którego domu mieszkają, i ustalenia pewnych granic, pewnych zasad, pewnej autonomii, bo też znamy przypadek na przykład takiego młodego małżeństwa, które mieszkało z rodzicami, mieli jeden pokój, nawet zamykany na klucz, ale codziennie rano tata już dreptał pod pokojem, prawda, bo bał się, że jego syn spóźni się do pracy. I to się stale powtarzało. Znowuż, szczęśliwie synowa była też aniołem. I udało się wybrnąć. Ale to na pewno rodzi pewne może rodzić konflikty i jest kłopotliwe. Dlatego lepiej mieszkać osobno, skromnie i osobno. Więc jakby zachęcamy młodych do pewnej takiej odwagi w podejmowaniu tego.
Rywalizacja w kuchni czasem. Znaczy nie tyle rywalizacja, co po prostu pewne kompetencje w kuchni, jeśli się wspólnie mieszka, żeby jednak pewne rzeczy rozdzielić i umówić się, jakby to miało wyglądać, bo każda kobieta chce być gospodynią.
Tak. I oczywiście tutaj młody małżonek powinien swoją żonę wspierać w jej wysiłkach kulinarnych i zawsze się zachwycać jej kuchnią, bo wprawdzie tak jak już gdzieś można przeczytać, że mama, że tak powiem, jego gusty, gusta kształtowała wychowując go, to jednak wybrał żonę i żona jest
gotuje
tą,
najlepiej.
Która gotuje najlepiej, prawda?
Znaczy bardzo ważne jest to, bo też tutaj mogę się posłużyć przykładem takiego już starszego troszeczkę małżeństwa, gdzie rzeczywiście tam było wiele różnych problemów, ale między innymi dobijało tą żonę stwierdzenie, to porównywanie ciągłe męża, że mama to robiła lepiej, czy inaczej, czy jemu bardziej smakowało. Po prostu dobijało do dokumentnie, już to była taka kropka nad i. To małżeństwo niestety się rozpadło.
Dziękuję bardzo. To tyle tytułem wstępu i tak trochę przydługiego, ale widać, że wartko Państwu mówili, bo temat jest bardzo, bardzo szeroki. Zapraszam, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Słuchacze z Polski Północnej wybierają numer 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536-600-100 i 536-600-200, dla zagranicy 48-56-655-23-33 i 48-56-655-23-66. Jesteśmy również na Facebooku, nasze zdjęcie już jest od pewnego czasu. Na stronie Audycji dla Małżonków i Rodziców można również pisać pytania, komentarze. Radio Maryja, 22:22 minuty, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Temat: relacje między małżonkami a ich rodzicami. Nasi goście, państwo Elżbieta i Piotr Markowie. Słuchamy Radio Maryja.
Halo. Halo?
Słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz Ryszard z tej strony.
Witamy księdza Ryszarda.
z wielką uwagą słuchałem tego programu, akurat jadę, mam zestaw głośno mówiący, więc wszystko arte legis. No i bardzo mi się podobał ten program, naprawdę pokazujący tą rzeczywistość i przymierzania się do sakramentu małżeństwa i później małżeństwa, pewne uwagi i tak dalej. Mam tylko taki jeden punkt. Chodzi mi o przygotowanie do ślubu, do małżeństwa. Czasami są, oczywiście szanując autonomię młodych, myślę, że są sytuacje, w których jednak rodzice powinni wyraźnie swojemu dziecku powiedzieć. Chodzi mi o sytuacje ekstremalne. Chodzi mi na przykład o to, że młody jest alkoholikiem czy narkomanem.
Oczywiście.
I w tej sytuacji uważam, że naprawdę rodzice powinni bardzo wyraźnie to dziecku powiedzieć.
Przed ślubem.
No i jak gdyby przestrzec, że perspektywa jest no bardzo, bardzo marna, że tak powiem. Szanując oczywiście ostateczną decyzję dziecka, ale myślę, że tu trzeba ze strony rodziców jednak powinna być zdecydowana postawa wytłumaczenia, wyjaśnienia i pokazania perspektyw z osobą, która jest narkomanem, czy powiedzmy alkoholikiem, czy innym hazardzistą, bo takich w tej chwili ludzi mamy bardzo dużo. To jest doświadczenia już pasterskiego, gdzie ja też sam próbowałem tłumaczyć młodej osobie, młodej kobiecie, że no nie ma perspektyw z tym człowiekiem. No i odpowiedź niestety była jedna, tylko ja go kocham i to był koniec. Także dlatego tak po prostu do tej dyskusji, do tych różnych rozważań chciałem to dołożyć. Pozdrawiam.
Szczęść Boże, księże Ryszardzie.
Dziękujemy bardzo za to dopowiedzenie, bo jak najbardziej się z tym zgadzamy. Wprawdzie naszym tematem były relacje z małżonkami, którzy już są małżonkami, ale jak najbardziej trzeba mówić prawdę. Ta prawda im połączona z miłością to jest jedyny kierunek. Wielu rodziców boi się też mówić o pewnych rzeczach trudnych, lękając się, że stracą dziecko. Myślę, że nie.
Się odwróci.
Tak, że tak naprawdę nie
i
jest.
I tu jeszcze jest tak, że rodzice mają prawo walczyć o swoje dziecko do ostatniej chwili. Natomiast już w momencie, kiedy jest już zawarty sakrament małżeństwa, no wtedy sytuacja jest troszeczkę...
Dlatego lepiej nie czekać ostatniej chwili, a tego rodzaju generalne tematy i trudności, które, o których wiemy, poruszać, kiedy razem jesteśmy, kiedy są jeszcze dziećmi, są nastolatkami, mówimy o różnych trudnych sytuacjach i mówimy również właśnie o narkomanii, o uzależnieniach i że to nie jest czysto dobry materiał w cudzysłowie na małżonka.
Tutaj jeszcze może, jak mówimy o uzależnieniach, to problem, z którym my się już jakby też spotykamy w poradni, to jest też problem uzależnienia od pornografii, prawda, i internetu. To są też problemy i bywa tak, że taki człowiek, który jest uzależniony na przykład od pornografii, on wchodząc w relacje małżeńskie będzie po prostu nadal przeżywał ten swój wirtualny świat i jest jakby niezdolny do tego, żeby
będzie niszczył współmałżonka.
Ale to jest już temat.
Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Jadwiga, a ja ponieważ w pewnym momencie pani wypowiedzi padło takie zdanie, żeby nie moralizować, wobec tego ja mam takie pytanie, a jak się zachować w przypadku konkubinatu, bo przecież nawet w Ewangelii jest, że nie tylko moralizować, ale upominać takich grzeszników. A tu jest ewidentnie grzech. Bóg zapłaci 6 Boże.
Dziękujemy. Tak, ja powiedziałam coś takiego, ale znowu proszę zwrócić uwagę, że mówiliśmy o małżonkach, o ludziach, o małżeństwach.
Tak, bo temat właściwie dotyczy małżeństw sakramentalnych.
Bo to jest właściwie można powiedzieć, że można poświęcić osobną audycję na temat takich sytuacji nieprawidłowych konkubinatów właśnie, które są teraz bardzo częste. Ale to ogólnie to ja powiem tak, że rodzice jak najbardziej mają i powinni mówić prawdę. Powinni mówić prawdę tym dzieciom. Natomiast nie zrywać relacji ze swoim dzieckiem.
To znaczy no, tak, mówić to prawdę. Powiedzieć prawdę, żeby młodzi znali moje stanowisko, znali nasze tak. stanowisko dokładnie, jakie ono jest. Natomiast nie musimy tego stanowiska bez przerwy powtarzać przy każdym spotkaniu tak. powtarzać, no, bo to tylko zrazi.
Relacje, a być może, że przyjdzie moment, kiedy to dziecko będzie gotowe coś więcej usłyszeć.
Mhm. Także tu o to moralizowanie nieustanne chodzi.
Ja jeszcze dodam do konkubinatu, akurat mamy sytuację taką w pewnym środowisku, które znamy, gdzie córka, która była wychowywana właśnie bardzo religijnie, właśnie teraz żyje w konkubinacie, co jest wielkim cierpieniem dla rodziców. I jedno, co rodzice też mogą zrobić, to nie ułatwiać takich sytuacji, bo w tej sytuacji właśnie, o której mówię, rodzice kupili córce mieszkanie. No, wiedzą, jeśli oni stwarzają pewne okoliczności, w których ta córka może, znaczy ułatwiają jej po prostu życie w ten sposób, że właściwie niczego nie potrzebuje, ponieważ nie ma jakichś specjalnych skrupułów w tym momencie. Jest jakoś tam zafascynowana emocjonalnie, li tylko, bo trudno to nazwać miłością tym mężczyzną, z którym mieszka, z którym żyje, no to rodzice po prostu, no tutaj niestety, ale zrobili rzecz fatalną, czyli kulturalne relacje, mówienie prawdy, ale też, no nie co chwila, prawda, bo tego no, nikt nie zniesie i stracimy wtedy w ogóle jakikolwiek wpływ i relacje, ale też nie ułatwianie, bo z jednej strony na przykład mówimy dzieciom, upominamy, ale ułatwiamy im takie życie, dając im pieniądze na przykład.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, pozytywa, ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Olsztyna.
Witamy Panią.
Ja jestem mamą dwójki dorosłych dzieci. No i córka jest małżeństwem, jest już, będzie niedługo 3 lata małżeństwem, mają małe dziecko. Zięcia rodzice mieszkają no, 40 kilometrów dalej. I tak mi się wydaje, że wzięcie jeszcze tak jakby nie odciąłbym powinno od swoich rodziców. Ale nie wiem, czy czasami rzeczywiście mamy, nie wiem jak pomóc, czy w ogóle cokolwiek reagować, czy nie reagować. I na przykład były takie sytuacje, że i we wszystkich świętych i z tego roku i ubiegłego roku zięć mówił tak, że malutki ich bardzo źle znosi podróż i zięć mówi, że on musi, że on jedzie na wszystkie świętych do rodziców, bo u nich jest taka tradycja, tak to nazwał, mimo że są też ludźmi wierzącymi jego rodzice, bo jest taka tradycja i on jedzie, bo oni zawsze idą wszyscy na cmentarz, bo tam dziadkowie jego są i potem po uroczystości idą na obiad. I bez względu, czyli nie było żadnej dyskusji, córka nie miała żadnego prawa głosu, gdzie mówiła, że no małe dziecko, po prostu ją zostawiał, nie patrząc na nic, tak tylko jechał, ponieważ i tak twierdził, że to jest, że on tak musi to zrobić.
Znaczy to jest temat do dialogu w małżeństwie, tak. Wewnątrz małżeństwa. Bo przecież są teraz dwie rodziny, wobec tego jeżeli jedziemy tak. koniecznie na Wszystkich Świętych, to jednego roku tu, a drugiego roku tam. Sprawiedliwie.
Tak. Może pomóc córce, znaczy w ogóle podpowiedzieć czy podsunąć, może najpierw jej, prawda, ale to tak. nie przez jakieś takie opowiadanie, znaczy nie zmuszać jej do tego, żeby ona opowiadała o swojej sytuacji, bo wiadomo, że oni powinni to ze sobą załatwiać, ale na przykład są bardzo ciekawe spotkania małżeńskie, są tutaj często ogłaszane również w radio takie rekolekcje o dialogu małżeńskim.
Weekendowe.
Gdyby mąż zechciał, wiem, że
no czasami... właśnie ciężko namówić, bo córka próbowała już jakiś troszeczkę właśnie, żeby namówić męża na właśnie na jakikolwiek, czy nawet wysłuchanie audycji, bo ja już podpowiadam, żeby nawet waszych audycji posłuchali, bo są naprawdę piękne, słucham ich często. No właśnie ciężko namówić do jakichkolwiek...
Czy córka na przykład, może gdyby sama przeczytała chociażby na przykład pana Grzybowskiego, jest książka Dialog Małżeński. Bardzo dobra, łatwo się czyta.
Jeszcze raz, czy ja?
To jest Jerzy Grzybowski.
Odpowiedzialny za spotkania małżeńskie w Polsce.
Tak, on jest odpowiedzialny za te spotkania małżeńskie, ale napisał książkę Dialog Małżeński. Świetna, mądra książka, bardzo praktyczna i gdyby córka ją sama przeczytała, a potem próbowała jakby wprowadzać w życie te zasady dialogu również, tylko od swojej strony. Czyli najpierw sama. I być może, że zachęciłaby męża do tego, żeby na dane tematy, które są dla nich, to mają różne zdania, bo małżonkowie mają prawo mieć różne zdania, żeby mogli usiąść i właśnie według tych zasad, które tam są w tej książce, teraz trudno o tym mówić, bo to już jest słaby temat. Bo są pewne konkretne zasady dialogu małżeńskiego. Nie to, że ona będzie tam mężowi kołki na głowie ciosać, tylko po prostu zupełnie inaczej, w inny sposób rozmawiać, żeby po prostu zmobilizować go, jakoś zachęcić do takiej rozmowy i wyrażenia swojego zdania, a ona...
Albo po prostu, tak, pojadę z tobą na weekend, na ryby, czy gdzie indziej, czy pojedziemy na jakiś mecz, który ją w ogóle nie interesuje, ale pojadę z tobą, jesteś moim mężem, a teraz, ponieważ jesteś mężem moim, to teraz pojedziemy tam, wybierajmy sobie, teraz ty wybierzesz, raz ja wybiorę, no dokąd, nie?
No,
i na tej zasadzie, no, że jeden ustąpi, drugi ustąpi. I chociaż to może też ciekawe może
tak,
być.
Tak, bo to tak jest, że rzeczywiście ona czuje się troszeczkę na równi z jego nie na równi, no czasami właśnie, że ta mama jest wyżej jego niż ona, no.
No powolutku po prostu, do tego tak, trzeba dorosnąć.
Tak, znaczy, to wymaga od niej dużej mądrości, naprawdę, i takiej dojrzałości. Myślę, że też modlitwy i pani wsparcia modlitwą, na pewno. I właśnie też wiedzy na ten temat, jak po prostu doprowadzić mądra żona, no być może, że uda się jej to w sposób taki właśnie delikatny. Kobiety naprawdę dużo mogą, jeśli tylko chcą i kochają, prawda? Żeby właśnie umieć tak rozmawiać, żeby ten mąż mógł dojrzewać po prostu też.
Dziękuję.
Proszę.
Dziękuję, pięknie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Leszek z Krakowa. Ja chciałem się upewnić, bo tam państwo mówiliście, goście, o tym katechizmie i o jak się mieszka razem właśnie w domu. I ja po prostu musiałem wrócić do domu, jak straciłem pracę w innym mieście i teraz mieszkam u taty i tam tato jest z drugą żoną, znaczy moja mama mnie zostawiła i tatę, jak byłem mały, i to było małżeństwo cywilne, także jest to sakramentalne, to drugie, i tam z synem, i po prostu ja teraz mieszkam z tatą i chciałem dowiedzieć się, czy to jest obowiązek wiary, jakby to takie posłuszeństwo, jeżeli się jest dalej razem w domu, bo po prostu...
Tak. A ile pan ma lat? Przepraszam.
35.
Tak, a jest pan samodzielny już finansowo,
pan
materialnie?
To znaczy, no po prostu tylko mam jakieś tam sezonowe prace i tak. Po prostu no, korzystam ze wsparcia, jak nie mam pracy taty i no po prostu no, tato mnie bardzo krótko trzyma, no muszę być zawsze po zachodzie słońca już w domu i tam wszystko robić i jak tam ktoś na mnie się poskaże z domowników czy sąsiadów, no to no, zaraz pas jest w użyciu i chciałam się właśnie dowiedzieć, czy muszę się na to godzić i czy to jest właśnie...
Nie, pan nie powinien się na to godzić.
To chyba nie, raczej zdecydowanie nie. Na pewno mieszkając tam powinien pan jakby poczuwać się do poszanowania pewnych zwyczajów takich, ale takich, które są w granicach jakby
normy.
Czy do jakiejś pomocy, powiedzmy.
Tak, pomocy, jakiejś życzliwości, jakaś uprzejmość. Natomiast
tak, wzajemna pomoc.
Do tego, żeby pan był wręcz, nazwijmy to, fizycznie przywoływany do posłuszeństwa, no to chyba
to jest niedopuszczalne. No,
nie
powinno
tak
być. Nie, to pan jest dorosłym człowiekiem, ale najlepiej, gdyby pan po prostu jednak mógł mieszkać osobno i zdecydowanie do tego dążył, żeby mieszkać osobno i
mieć
pracę.
Bo może to jest jedyne rozwiązanie w tej sytuacji.
Być może.
Tak, no, bo jeżeli ojciec nie potrafi się rozstać ze swoją funkcją i karcił dziecko, karci teraz dorosłą osobę. Nie, to jest... No nie można mu w tym pomóc, on się też musi z tego wyzwolić, bo to jest patologia już zupełnie.
Ale to znaczy, mogę się jakoś próbować nie zgodzić i...
Oczywiście, trzeba nawet trzeba, ale powiedzieliśmy, że najlepiej, gdyby pan się usamodzielił, czyli nie mieszkał razem z ojcem.
No właśnie.
To jest dosyć trudno, a jakoś nie wiem, gdzieś się można by było jeszcze poradzić.
U rodziny, u znaczy jakiejś, może jakiegoś wuja, cioci chociaż.
Tak, ale nie z ojcem, kiedy jest taka sytuacja.
Tak, to, bo to najlepiej właśnie w innej miejscowości, żeby te kontakty, owszem, utrzymywać, ale nie na tej zasadzie zależności, jak teraz to, co pan mówi. Także tyle, co możemy tak zdalnie powiedzieć, ale myślę, że to obojętnie kogo by pan spytał, pójdzie pan do swojego księdza, zapyta się o radę, to też, to jest niedopuszczalne. To
pan sytuacja. Jest dorosłym już człowiekiem.
Dobrze, to
posłuszeństwo jest umowne. Jeśli mieszkacie razem, to ono jest takie, to nie jest posłuszeństwo już wtedy, tylko wspieranie się nawzajem. O, to tak, ale nie
porąbać drzewo, przynieść węgiel, no to wiadomo. No,
to trzeba sobie pomagać, ale nie na tej zasadzie, że to nawet dziecka się małego tak w ten sposób nie traktuje przecież, że się go bije.
Dziękuję bardzo. Tak,
z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ryszard z Krakowa.
Witamy, panie Ryszardzie.
No, ja już jestem prawie, niedługo będzie 50 lat, jak jestem w związku małżeńskim, sakramentalnym. Jest to, tak przysłuchuję się państwu, tym rozmowom szanownym. No jest to, przede wszystkim bym tu powiedział, że trzeba dużej tolerancji z każdej strony, bo jeżeli tego nie ma, to nawet najlepsze książki, wszystkie rady biorą, że tak powiem, w łeb. Ja jestem tak długo w tym związku, ale prawdę mówiąc, żona zawsze żartuje, to, że ona ma zawsze inne zdanie niż ja.
No, może nie.
No. I bym powiedział tak, że właśnie małżonka moja od, przypuśćmy, tych 20 lat nie jeździła już ze mną do mojej matki. No, są to trudne sprawy i nieraz właśnie to mówimy, że tak toksyczna tylko jest teściowa. Toksyczna może być też i żona. No. I wtedy ja, to znaczy tak, muszę powiedzieć od początku. Ożeniłem się bez, jak to się mówi, przyzwolenia rodziców. Była to moja decyzja, która autonomiczna. Mama, ojciec nie, ale mama była bardzo z tego niezadowolona, wręcz zrobiła awanturę mojej przyszłej teściowej i w ogóle to.
No widać, coś przeczuwała.
Muszę powiedzieć, że przeczuwała to. No, ale trzeba być tolerancyjnym. Ja oczywiście do swojej mamy też bym miał, można mieć jakieś pretensje, bo każdy błądzi, każdy zrobi w pewnym momencie coś nieodpowiedniego, ale to nie znaczy, że jeżeli moja mama tam kiedyś błąd zrobiła, ja w tej chwili opiekuję się swoją mamą 92-letnią sam, bez pomocy żony, że ona nawet nie zaglądnie do mnie bo to za Krakowem. Ja w Krakowie mieszkam, ale poza Krakowem mamy dom, mama ma rodzinny. Ja w tej chwili jestem już od 4 lat, właściwie 5 lat jestem na emeryturze, no i mogę się poświęcić, opiekując się mamą, bo nie wyobrażam sobie jej dać do przytułku, tak bym to powiedział.
Ale panie Ryszardzie, wracając do tematu audycji, relacji między małżonkami i rodzicami, może do tego się ograniczmy, proszę bardzo. Chodzi o to, że małżonkowie mogą mieć różne zdania na dany temat. To jest normalne, naturalne, że często tak jest, chociaż na ogół dobieramy się, jak już zakochujemy się, że mamy wspólne zdanie na różne tematy i dlatego jest to zauroczenie. Ale różnice zdań się zdarzają. Co można zrobić z tymi różnicami?
To znaczy, na pewno to, co pan na początku mówił, że jednak no, pewna też cierpliwość i no, tolerancja, ale w tym znaczeniu, że nie zmusi pan swojej żony do tego, żeby jeździła do swojej mamy. Może pan z nią, w ogóle można o tych sprawach mówić, ale no, tego się jakby nie rozwiąże tak, że nikt nikogo do niczego się
nakazowo.
Nakazowo. Więc być może, że wiąże się dla pana to z pewnym cierpieniem, ale jak widać, sam pan powiedział, że to jest pewna konsekwencja pewnych wcześniejszych wyborów i pewnej historii życia. Więc my byśmy ze swojej strony panu życzyli no, takiej cierpliwości
i miłości do mamy i do żony.
No. To chyba jedyne, co można.
Ale żeby też tej żonie okazywać miłość, być może, że ona ma taki stosunek, bo to się do swojej teściowej od samego początku, ponieważ był ten kryzys, prawda, że czuła się nieakceptowana i no, ważne byłoby, żeby żona też to jakoś w sobie przerobiła, przetrawiła i widziała to prawdziwe dobro, a tym dobrem w tym momencie też jest opieka nad starszymi rodzicami, prawda, i pomoc im. I żebyście się w tym wspierali, no ale to już. Długa droga.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Zofia z Łodzi.
Witamy Panią Zofię.
Ja mam takie pytanie. Przez 10 lat właściwie małżeństwa mojego syna widziałam wiele błędów ze strony synowej, brak jakiegoś takiego zainteresowania rodziną, mężem. Zawsze jest zmęczona, nic nie robi. Kompletnie nie robi, nie pracuje. Powiem szczerze, dzieci też za nim buchuje, bo z nimi nie potrafię nawet rozmawiać i tak dalej, ale właściwie nie potem dzwonię, żeby ją oskarżyć. Tylko mija to już tyle lat, kolejnych mają dwoje dzieci i dalej patrzę, że ta sytuacja się w ogóle nie zmienia. I czy ja naprawdę mam dalej milczeć, nic nie mówić, przecież widzę, że ona siedzi przed komputerem, przed laptopem. I to jest jej zajęcie. Mąż wraca z pracy, nie ma obiadu w domu. No, pożal się Boże. I czy ja faktycznie dobrze robię, że nie rozmawiam z nią na ten temat? Czy czasem tak spokojnie coś tam powiem, że no wiesz, no wypadałoby jednak zrobić, wypadałoby posprzątać, wypadałoby, żeby ten obiad był. Nie wiem, czy taka przesadna delikatność, czy to też jest dobrze i do czego to doprowadzi. Proszę mi poradzić, proszę mi powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Zofio.
No tutaj pytanie, co na to pani syn i czy syn próbował podejmować jakby dialog ze swoją żoną właśnie w tej sprawie. Wydaje się, że pani stoi tu jakby na straconej pozycji i pani wręcz nie powinna być stroną w tych wzajemnych, jakby w kształtowaniu relacji między tą synową a synem. Najwyżej może pani coś dyskretnie podpowiedzieć synowi, jemu zaproponować, żeby to on miał tę inicjatywę. Tutaj mówiliśmy o tych spotkaniach małżeńskich. Tak. Może właśnie ten kierunek byłby dobrym kierunkiem.
Gdyby chciała synowa oczywiście z tego skorzystać, ale też jakaś mądrość i dojrzewanie syna też może pomóc tutaj, dopomóc rozwiązać, bo on też być może, bo nie znamy sytuacji konkretnie, jak to wygląda, ale czasem też młody małżonek też musi postawić pewne granice. Miłość bezinteresowna w stosunku do żony, ale miłość bezinteresowna też, prawdziwa miłość też czasem stawia pewne wymagania. Tak?
Nie czasem, jeżeli musi stawiać.
Jeżeli jest to rzeczywiście no, taka sytuacja. Natomiast jeśli pani się wtrąci, to pani nic nie pomoże, wręcz odwrotnie. To będzie po prostu, to się rozszerzy problem, ale no, myślę, że nie tędy droga. Nie tędy droga.
Tak.
Modlić się trzeba za dzieci swoje. Mhm.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam Państwa w studio.
Dziękujemy.
Mam takie pytanie.
Kogo witamy?
Wiktor z Dolnego Śląska.
Witamy Panie Wiktorze.
Witam jeszcze raz. Ja mam takie pytanie. Właściwie prosiłbym o radę, bo od dłuższego czasu jest konflikt w rodzinie. Są obmowy po prostu. Docierają do nas takie informacje, tak, że ta osoba z rodziny krewna obmawia, tak, obmawia jak ja próbowałem ingerować, gdzieś tam może były takie też emocjonalne, bo już trudno było. No ale nie było reakcji, wręcz przeciwnie, po jakimś czasie to się odzywało. Próbowałem, szukałem pojednania, ale jak tylko zacząłem rozmowę, to zawsze jakby parcie do konfliktu, tak? No więc przestałem, no. Jest to ciężkie, chciałbym to unormować, ale no nie znajduję dróg. No to tyle, dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Prosił o jakąś radę.
Tylko mamy pytanie, czy pan jest żonaty?
Tak, tak.
A czyli to są na temat waszego małżeństwa jakieś?
Tak, tak.
Więc, a pytanie, co żona na to?
Tak.
No żona stanowczo reagowała, tak. Tutaj broniła zawsze.
Tak.
Ja staram się, znaczy na tym tle też były jakieś konflikty, no i może właśnie za mało byłem stanowczy i...
Znaczy na pewno trzeba bronić swojej żony i to niezależnie od tego, czy ta osoba, która mówi jakieś te różne trudne rzeczy, ta osoba z rodziny, niezależnie od tego, czy ta osoba ma rację, czy nie, to po prostu pan powinien bronić swojej żony zawsze, a żona pana. To jest mur, po prostu nie możecie się, bo jeżeli się dacie rozdzielić, wejdziecie w te wszystkie jakieś meandry, no to po prostu wasze małżeństwo na tym poniesie stratę. Czy wy robicie tak, jak uważacie, według własnego sumienia, nie robicie im krzywdy żadnej, bo no przecież tak, mieszkacie osobno, macie osobną rodzinę. Jeżeli ten kontakt jest toksyczny, a nie są to osoby typu mama, tata, to ja nawet bym radziła ograniczyć kontakty z takimi osobami, jeśli to jest możliwe.
Wręcz to przychodziło i na nasze dzieci.
No właśnie, tak, tak, tak.
Dzieci dotyczyło i to jest osoba, no chciałoby się powiedzieć, no bo to jest rodzina, tak, ale...
Tak.
Ale tłumaczyć, że...
Albo porozmawiać w cztery oczy i powiedzieć prawdę, co się o tym myśli, że sobie pan tego nie życzy, po prostu, bo to nic nie daje.
Była agresja wręcz.
No to znaczy, jeżeli nie...
To wycofać się z tego kontaktu.
Jeżeli nie da się naprawić, to do czasu uregulowania. A tymczasem można się w intencji tej osoby modlić, można w tej intencji zamówić mszę świętą, oddać tą sprawę Panu Bogu, ale wtedy już nie odwiedzać się, odseparować dzieci, żeby nie narażać się, bo to niszczy. To niszczy państwo małżeństwo i relacje po
co? No niestety i to sama parafia, no już my się widzimy. Tak. No i to jest tak. To żadnej... No dziękuję serdecznie.
Bywają osoby takie właśnie trudne.
Szczęść Boże. Tak, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Dobry wieczór, z tej strony Małgorzata.
Witamy panią Małgorzato, słuchamy.
Ja mam takie pytanie, bo tak, poznałam wspaniałego człowieka o imieniu Piotr. Spotykamy się już ponad 10 miesięcy. Myślimy o wspólnym życiu, o założeniu rodziny. Jest tylko jeden z problemów, jakie nas dzieli. Pierwszy to jest taki, że po prostu jego tato tak się negatywnie do mnie nastawił, że aż strach. Nie wiem, po prostu twierdzi, że osoba, która jest z niepełnej rodziny, to nie przysługuje jej szczęście być u boku jego syna, no bo ja tak to odbieram.
Ale co syn na to? Ten pani narzeczony?
Piotrek jest, można powiedzieć, między młotem a kowadłem, bo z jednej strony wiem, że chciałby być ze mną, założyć rodzinę. Z drugiej strony są rodzice, którzy stanowczo powiedzieli, że no u nich w domu ja nie zagrzeję miejsca. A jemu trudno podjąć decyzję, w sensie można powiedzieć, bo twierdzi, jego tato twierdzi, że po Bogu są najważniejsi rodzice, a ja mu mówię, że rodzice
do czasu nasze, pełnoletności, do pełnoletności.
Całe życie są ważni, ale później tak. W pewnym momencie...
Na pierwszym miejscu jest żona.
Żona czy
mąż. Od momentu małżeństwa, jeśli pani będzie żoną pana Piotra, to pani będzie na tym pierwszym miejscu i on powinien przede wszystkim z panią uzgadniać wszystko. Bo to jest ta wspólnota małżeńska.
A jeszcze takie pytanie, w jakim państwo jesteście wieku? Jeśli można
ja
zapytać.
Mam 36, a Piotrek ma 41.
No to już no, najwyższy czas.
To chyba trzeba pani. Jakby no, zasugerować panu Piotrowi, żeby no,
podjął
decyzję męską.
Tak.
Odważył się.
No, tak naprawdę to on wygląda na to, że pan Piotr no, nie za bardzo jest odpępniony od swoich rodziców, pomimo 41 lat. Ale to jest dla niego moment, jest szansa rozwoju, jeżeli on będzie potrafił postawić granicę i mieć swoje zdanie. Oczywiście pani nie może naciskać na to, żeby on podjął decyzję o małżeństwie. To jego powinna być decyzja. On powinien chcieć pani i szukać pani. Bo jeżeli pani będzie naciskała, to i on zrobi to po prostu, no bo pani naciskała, żebyście się pobrali, no to potem będzie taki nieodpępniony.
No i będzie nie będzie szczęścia w tym małżeństwie. Tak.
Ale jakby rozmawiać z nim w ten sposób, żeby właśnie tutaj podjąć tę decyzję i jasno powiedzieć, kto jest na pierwszym miejscu. Jeśli ja bym nie radziła może, żeby pani to wręcz jemu tak mówiła kawę na ławę w tej chwili, tylko na przykład jeśli rzeczywiście dojdzie do momentu, kiedy on się pani oświadczy, nie wiem, może to już było, może jesteście narzeczonymi, żebyście...
No już, w sensie tak nieoficjalnie było, ale on jednak nie jest jeszcze...
Nie, to on powinien zdecydowanie się pani oświadczyć, a nie tak, że czy jest, jeśli pani się domyśla, że już jest narzeczonym. Nie, nie. To musi być jasne wyrażenie swoich...
Mężczyźnie trzeba stawiać warunki.
Tak.
Także musi pani postawić mu warunek, tak. Że to on musi tą decyzję podjąć.
Nie pani.
Nie,
tylko
pani
on,
go nie zmusza, ale jest pewien warunek,
panią.
Który...
Inaczej pani nie będzie miała z niego tutaj za wiele radości i oparcia w nim.
Samo to jest problem nawet, żebyśmy się zwyczajnie spotkali, tak?
No ale proszę, ale niech pani pomyśli. Pani ma 35 czy 36 lat, on ma 41, wy jesteście dorosłymi ludźmi, którzy jeszcze do tej pory mają problem z odejściem z domu.
Nie
jest to
nie.
Sytuacja
no,
prawidłowa.
Tak. Więc to nie jest, więc jeżeli on ten problem
ja
ma i się waha, no to nie jest to kandydat do żadnego małżeństwa. Nie nadaje się taki człowiek, który nie potrafi odejść od rodziców.
Odejść od rodziców, bo to będzie się ciągnęło.
To będzie małżeństwo po prostu nieważnie zawarte, bo on nie będzie ślubował pani, tylko na połowę pani, na połowę nadal rodzicom. No to...
Ale radziłabym na przykład, żebyście państwo, jeśli rzeczywiście czy są te zaręczyny, że jest decyzja jakaś poważna, się wykuwa, żeby na przykład pójść na dobre przygotowanie do małżeństwa, gdzie takie rzeczy się o tym się mówi. Po prostu. I wtedy on nie będzie tego słyszał tylko od pani, ale również usłyszy od innych osób, które mają pewne doświadczenie. I zdecydowanie byłabym tutaj za tym, żeby z tego w żaden sposób nie rezygnować. Tylko właśnie przed małżeństwem odbyć taki dobry kurs przedmałżeński.
Są takie dialogi dla narzeczonych.
Na przykład.
Zatwierdzone przez Kościół, gdzie właśnie na ten temat weekendowo można rozmawiać, tak. Czy to są spotkania, powiedzmy, tam co jakiś czas, jak w mieście.
To jest konieczne po prostu. I wtedy też pani przy okazji takiego przygotowania lepiej pozna narzeczonego, zobaczy, co tu chodzi. Pani wtedy lepiej to zobaczy, tą sprawę, na ile i co ona rokuje. Poza tym, na takich przygotowaniach można też porozmawiać z prowadzącymi, można porozmawiać z kapłanem. My niejednokrotnie mieliśmy takie doświadczenie, że ludzie młodzi, niedojrzali, którzy byli na kursie, podejmowali rozmowę z księdzem, z nami i na przykład, albo no właśnie, rozwiązywał się pewien problem. Jedna osoba musiała pójść na terapię, inna taką no, dobrą terapię, tak? Inne osoby musiały pewne rzeczy jeszcze rozwiązać. Inne osoby musiały odłożyć termin ślubu z tych racji, że no nie był to dobry moment, oni mieli jeszcze pewne rzeczy, no po prostu nieprzerobione jakby, że to był trudny moment, więc ja bym zdecydowanie radziła podjąć coś takiego. A gdyby narzeczony nie chciał, no to przepraszam, no to albo walczy o swoje małżeństwo, albo mu nie zależy, prawda? Wtedy bym nie wchodziła w taki związek. Jeśli narzeczonemu nie zależy, nie walczy o to, nie zależy mu na przygotowaniu, no to już bym miała duży znak zapytania, szczerze mówiąc.
Bo małżeństwo to nie jest to, że on sobie dobiera służącą, tak. Która mu będzie wierno poddańczo służyła i nie będzie liczył się z jej zdaniem, tak. Tylko jest to związek jednak partnerski, gdzie jeden służy drugiemu. To jest wzajemna służba i podejmowanie wspólne decyzji autonomiczne. To znaczy ani jedna, ani druga rodzina pochodzenia nie może tutaj ingerować.
Tak.
Także tyle, co możemy tak zdalnie powiedzieć przez radio. Dziękuję bardzo, pani Małgorzato. Chwila muzyki i proszę coś do notowania przygotować, bo będziemy właśnie o tych rekolekcjach spotkania małżeńskie również mówić.
Dobrze.
Ten dzień ciepły, choć grudniowy, o czym śpiewasz ludziom czasem? Trochę więcej o nas pomyśl, napisz dla nas pastorałkę. Pastorałkę. Zamiast czekać, o czym powiem, tej jedynej w roku nocy, wejrzeć zechciej w moje oczy. Ja tak ładnie o to proszę, jeśli mogę ciebie prosić. Ja z tobą pójdę.
Dwudziesta trzecia zero jeden. w Radiu Maryja, audycję na małżonków i rodziców. O tej porze podaję informacje. Chciałem właśnie powiedzieć o rekolekcjach spotkania małżeńskie, które są przeznaczone dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż, skalę problemów łączących, dzielących. Uczą dialogu, lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. Odbywają się w domach rekolekcyjnych. Prowadzone są przez małżeństwa i kapłana. Rozpoczynają się w piątki o 17:30, kończą w niedzielę o 15:00. I prosimy zawsze małżonków o osobiste zgłoszenia telefoniczne. I teraz podamy informację o takich rekolekcjach w terminie od 13 do 15 stycznia. W Gdyni zgłoszenia przyjmują Państwo długońscy. Telefon 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. Są również rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już były na podstawowych i w Toruniu, w tym samym terminie, 13-15 stycznia. Zgłoszenia przyjmują Państwo Mazurkowie, telefon 669-210-388. Powtarzam, 669-210-388. Są to rekolekcje na temat ku lepszemu wzajemnemu zrozumieniu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb psychicznych. W Poznaniu takie rekolekcje będą w weekend 20-22 stycznia. Zgłoszenia prosimy kierować pod numer 513-806-120. Powtarzam, 513-806-120. Kolejne weekendy, te spotkania małżeńskie będą się odbywać w Kazimierzu Biskupim, koło Kolina, w Białymstoku, we Wrocławiu, w Elblągu, Łodzi, w Zduńskiej Woli. Będziemy zapowiadać, a w ogóle można to sobie zobaczyć na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl. Także tam wszystkie uaktualnienia również. Tam również na tej stronie są podane spotkania dla narzeczonych. Także też można pod tą zakładką dla narzeczonych zobaczyć, gdzie i kiedy, dowiedzieć się u siebie w parafii, spytać księdza, czy gdzieś w pobliżu takie są. Bardzo, bardzo polecam. Pomagają w wyborze współmałżonka. Są pary narzeczeńskie, które po ukończeniu tych spotkań narzeczeńskich odbierają papiery od proboszcza, bo stwierdzają, że jednak nie nadają się dla siebie, nie dogadają się w małżeństwie. I bardzo dobrze, że to się dzieje przed zawarciem związku małżeńskiego, a nie jak już jest po wszystkim i wtedy droga jest zamknięta, no bo już kolejnego związku, jak się jeden zawarło, dopóki małżonek nie umrze, zawrzeć nie można. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 3 stycznia. Savoir Vivre dla dzieci, ksiądz dr Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika Tak Rodzinie oraz państwo Beata i Tomasz Strudzianoscy. I 10 stycznia audycja w pewnym sensie jubileuszowa, bo 1200 dla małżonków i rodziców. Temat rozpoznanie daru płodności, a szacunek dla poczętego życia. Ksiądz dr Jan Uchwał oraz państwo Ewa i Lech Kowalewscy z Human Life International. 17 stycznia. Żona koroną głowy męża. Panie Agnieszka Strzoda i Ewelina Chełstowska, ojciec Piotr Zajączkowski. Też taki rodzaj warsztatów dla żon, dla dobrych żon, tym razem nie ze Szczecina, a z Warszawy. Także zapraszamy na nasze audycje każdy wtorek 21:30. Czy mamy telefon? Na razie brak, ale proszę, proszę bardzo, jeszcze mamy 25 minut czasu, odbieramy telefony. To może w takim razie coś z Facebooka.
To może tak, jest jeden wpis pani Ewy z Poznania, która jest teściową, i tam jest problem taki w skrócie, że córka jest w drugim cywilnym związku małżeńskim i ten ojczym dla wnuka nie chce tu przy takich okazjach jak Wigilia, nie chciał klęknąć przy wspólnej modlitwie i jakby wnuk to zauważa. i córka prosi, żeby go nie zmuszać. No, no myślę, pewnie. Że tak, na pewno. Ma rację. Tutaj pani nic nie zdziała.
I nie narzuci.
Wystarczy tylko tak modlitwa i pewna cierpliwość. Tutaj po prostu trzeba cierpliwie patrzeć. Wydaje się, że z tej reakcji, która tu jest opisana, wynika, że pani córka dobrze postępuje. No, wspierać córkę modlitwą i wnuka.
No i okazywać serdeczność też tym...
Tak, no bo po prostu taki wybór został dokonany i już. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Zuzanna z Warszawy.
Witamy panią Zuzanno.
To znaczy tak, bo ja przed chwilą usłyszałam też, że będą jacyś państwo z Warszawy mówić, jakieś panie o żona koroną męża, tak?
Tak, koroną głowy męża, koroną taki głowy temat.
Męża, tak. Ja zbyt długo musiałabym mówić o swojej sytuacji w małżeństwie, to jest dość takie skomplikowane, ale ja też dzwonię po to, żeby uzyskać jakieś informacje, gdzie można taką bardzo profesjonalną pomoc uzyskać w Warszawie. Może z tymi paniami mogłabym się skontaktować.
Znaczy tutaj te osoby, które już są w studiu, są kompetentne, także proszę odpowiedzieć pani Elżbieto, no bo pani też jest w poradni.
To znaczy,
posługuje.
Konkretnie tak, ja jestem w poradni w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, ale też są konkretne poradnie, na przykład przy ulicy Dewajtis jest poradnia, gdzie naprawdę można skorzystać z pomocy.
Jest poradnia Najświętszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela,
przy Placu, tak? Zbawiciela też, właśnie tak.
To bardzo
wszelkie poradnie, takie poradnie właśnie katolickie.
Tak,
to bym polecała rzeczywiście tutaj skorzystać z porady. I to jest słuszna droga, że pani szuka rozwiązania gdzieś jakby na zewnątrz też, prawda? Najpierw pani, może potem razem będziecie mogli skorzystać.
No jak najbardziej. No mimo tej ogromnie trudnej sytuacji bardzo mi zależy ze względu na dzieci, tak. na wnuki.
Tak, trzeba szukać rozwiązania, pomocy, rozmawiać. Może potem właśnie mąż też zechce, bo najlepiej, kiedy w końcu razem są małżonkowie.
Jak się razem przychodzi.
Tak, jak najbardziej. Ogromnie się cieszę, że się dodzwoniłam, że jest dla mnie taka nadzieja, że na pewno jakoś w najbliższym czasie tam zapukam.
A ja mam pytanie tylko takie, czy mężowi też zależy na ratowaniu małżeństwa, na odbudowywaniu małżeństwa?
Myślę, że tak, chociaż...
No to niezwykle ważne. To proszę pani, to jest bardzo ważne. Mhm. To jest naprawdę, myślę, że 99% sukcesu, bo jeśli obydwojgu zależy, to naprawdę... Ja też zachęcałabym, jeśli mężowi zależy, tak jak pani mówi, żeby skorzystać właśnie czy z tych spotkań małżeńskich, czy z warsztatów przy Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach, gdzie też możecie się zetknąć ze specjalistami i z kapłanami, którzy mogą was wesprzeć. Tam jest wspólnota Najświętszej Rodziny i miejsce, gdzie właśnie takie warsztaty się odbywają. W Łomiankach, przy Instytucie Studiów nad Rodziną, w Łomiankach.
Aha.
Także zresztą, gdyby pani napisała do mnie maila na poradnię Zbawiciela, to ja pani na pewno odpowiem.
To jaki adres to jest?
Poradnia Zbawiciela, ale wystarczy wejść po prostu na stronę parafii i na tej stronie parafii jest mail do poradni. I ja, jeśli pani zada mi konkretne pytanie, to ja pani na pewno odpowiem.
Poradnia Zbawiciela, małpa i dalej?
gmail.com.
Tak.
Ale też jest możliwe, żebym ja po prostu zapukała i spotkała się z panią.
Ale tak? Najpierw i tak proszę bardzo napisać, dlatego że musimy się konkretnie umówić na konkretną godzinę.
Konkretny dzień, tak?
Ponieważ ja spotykam się z dużo jest tych spotkań i zawsze muszę umówić. Więc tak czy inaczej, proszę napisać na tego maila właśnie. Poradnia, jednym słowem, poradnia Zbawiciela.
Małpa@gmail.com.
Dobrze.
Jak pani zapomni, to jest na stronie parafii też.
Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja dzwonię, jestem, moja córka jest 6 lat po ślubie.
A pani imię?
I w wieku 33 lat.
A możemy pani imię znać?
Wanda.
Dziękuję. Słuchamy.
I problem jest tego rodzaju, że między małżonkami nie dochodzi do aktu małżeństwa. czyli po prostu nie sypiają ze sobą. Tak. I małżeństwo już trwa 7 lat, a przez to tak jak gdyby się oddalają. No i córka cały czas no, liczyła, no, że jakoś tak poprawią się te stosunki między nimi, ale oni bardziej się oddalają i jakoś tak wpływają na to też pewnie zięcia, rodzice. No a poza tym no, to nas właśnie niepokoi, że no cóż może łączyć młodych ludzi. Oni chcieliby mieć dzieci, no ale jak nie dochodzi do aktu małżeństwa, no to...
To znaczy, jeżeli mąż nie chce, tak? Jeżeli mąż nie chce, jeżeli w ogóle nie doszło do tak zwanego skonsumowania małżeństwa, to tak. Znaczy to małżeństwo jeszcze nie zostało zawarte
w pełni. Tak?
W pełni.
Aha.
W ogóle zostało zawarte w pełni i w tej sytuacji no to trzeba do sądu biskupiego się udać i to nie będzie problemu, żeby cały ten układ rozwiązać.
Tak.
Myślę.
Ale tam do aktu doszło, bo te 4 razy to...
Aha, było skonsumowane.
Mówiła, że doszło do tego aktu.
No tak, no ale teraz...
Ale pytanie, czy tylko córce zależy na odbudowywaniu tych relacji, czy mężowi też?
Bo to no też... właśnie tak wynika, że córce bardziej zależy, a zięć cały czas się zastanawia. Cały
to znaczy
czas
po
się
prostu...
zastanawia. No i w ogóle, jeżeli jest mowa o... właśnie o sprawach seksualnych, no to jego to strasznie denerwuje, wręcz bulwersuje się.
To znaczy, czy on nie chce w ogóle dzieci?
On chce, on chciałby.
No to jest jakiś
właśnie nie dochodzi do tego aktu.
Ja myślę, że to są jakieś problemy, po prostu to jest potrzebna naprawdę pomoc. Poradnia, ale no może taka właśnie specjalistyczna poradnia, bo tu mogą być jakieś problemy po prostu seksualne.
Zdrowotne,
my nie wiemy, o co
problemy mogą być,
tak?
Psychiczne problemy mogą być i ratunek jest w różne strony, bo jeżeli nawet są jakieś zdrowotne sprawy, to jest przecież i można to leczyć na protechnologię. Jak nie można w ogóle począć, no to jest adopcja, mówiliśmy ostatnio na ten temat.
Ale to jest problem może nie tyle w samym poczęciu dziecka, co problem do odbycia aktu małżeńskiego.
Seksualnego. Mhm.
Tak. I tu jest problem, być może jakieś zakochanowanie w psychice, jakiś może mieć problem, o którym nie wiemy.
I jest
być może
kwestia,
to trzeba leczyć, być
kwestia
może
poradni,
trzeba pomocy.
Kwestia poradni, na pewno trzeba zgłosić się do poradni.
Ale czy taki przypadek nie można uznać jako za unieważnienie tego zawarcia związku?
Jeżeli mąż nie chce mieć dzieci, a w przysiędze ślubnej jest, że przyjmiemy i wychowamy po katolicku potomstwo, no to jest coś nie w porządku. Natomiast jeżeli on chce mieć dzieci, tylko po prostu z jakichś powodów nie podejmuje służycia, no to ten problem trzeba rozwiązać. Trzeba do poradni, ale katolickiej poradni, nie tam do seksuologa pierwszego z brzegu.
No tak, bo może nam po prostu źle poradzić zwyczajnie.
Tak.
Tak.
Także szukać dobrej poradni.
Nie wiemy dokładnie, na czym polega ten problem, prawda? Pani też jako teściowa, no nie przypuszczam, żeby wiedziała, a też niedobrze, gdyby pani się wtrącała wprost w ich sprawy
intymne.
Ale poradzić właśnie, żeby nawet może córka najpierw, prawda, mogłaby się uderzyć do jakiegoś chrześcijańskiego jakiegoś właśnie lekarza, psychologa, seksuologa i porozmawiała już szczerze na temat tego problemu i lepiej się ona to zrobi z kimś takim, niż jeśli pani będzie opowiadać. Właśnie pani jest obciążona ich problemem bardzo. Też jako teściowa, prawda.
Ale to nie pani rola.
A to nie jest pani rola i pani nie jest w stanie tego rozwiązać. Ani też nie spowiedzieć im obydwojgu, no bo gdyby oni obydwoje do pani przyszli z tym problemem, ale najprawdopodobniej nie przyjdą.
Na pewno.
No nie.
Tak, tyle
samo. Trzeba szukać porady.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Kłania się Andrzej z Więcborka.
Witamy panie Andrzeju.
Pozdrawiam wszystkie osoby szanowne zgromadzone w studio. Z wielką tu uwagą się przysłuchuję właśnie temu programowi. No i muszę powiedzieć, że jakkolwiek w całej rozciągłości mógłbym się zgodzić właśnie z poglądami prezentowanymi przez szanownych gości programu. Niemniej jednak pozwoliłbym sobie się nie zgodzić co do jednej kwestii, która tu została właśnie wyrażona przez gościa programu. Mianowicie w pewnym momencie padło takie stwierdzenie, że dzieciom, prawda, ze strony rodziców się nic nie należy. do rozumieniu, tak. Jak się domyślam.
Chodzi o finanse.
Chodzi o sferę materialną.
Tak.
Otóż proszę pozwolić, że ja się podzielę takim swoim doświadczeniem osobistym z mojego życia. Jestem z rodziny wielodzietnej. No, jest nas dzieci czworo. W tym układzie no, to są trzej synowie, czyli ja i bracia, no i jedyna córka, która jako najmłodsze dziecko po prostu funkcjonowała już od samego początku, no niestety jak to była nieraz, jako tak zwana tatusia córeczka, jedyna ukochana i też jako to najmłodsze dziecko, które z racji wieku no nie było siłą rzeczy w stanie w poprzednich latach przeszłości, kiedy byliśmy jeszcze młodzi, nawet od wieku dziecięcego, ponieważ rodzice starali się tutaj lansować, zwłaszcza ojciec, etos pracy i słusznie, wychowanie przez pracę, a z tej racji, że po prostu no, rodzice prowadzili taką samodzielną działalność gospodarczą w charakterze rzemieślników, no i po prostu też egzekwowali, wymagano od nas takiej pomocy jako ze strony dzieci już od najmłodszych lat, jeszcze w wieku szkoły podstawowej. No i cóż się okazało, jak to niestety nieraz w życiu bywa, no, kiedy weszliśmy w wiek dorosły i zaczęliśmy z domu odchodzić, po prostu zakładając rodziny, no okazało się, że prawda, no cóż, przykro o tym mówić, ale właśnie siostra, która jakoś tak miała te najlepsze relacje właśnie z rodzicami, zwłaszcza z ojcem, no czując się od dziecka szczególnie jakoś tam tutaj taka darzona estymą, no wykorzystała ten charakter relacji już jako osoba dorosła po zamąż pójściu, no i kiedy już rodzice troszeczkę posunęli się w latach, prawda, weszli wiek emerytalny i jak to...
No do sedna, panie Andrzeju, bo czas leci.
No więc pojawiły się choroby, potrzeba jakiejś takiej opieki, no to wykorzystując fakt, że jednak tutaj ona tę opiekę sprawowała, no wykorzystano tą sytuację do wywarcia presji psychicznej w celu wymuszenia dokonania zapisu testamentalnego na cały, prawda, dorobek, majątek stanowiący dorobek rodziny, gdzie w tym układzie my jako bracia starsi wnieśliśmy określone układy, nakłady, udziały w postaci nakładów pracy własnej. Ja na przykład sam co najmniej 20 lat tutaj się angażowałem, pomagałem, no i mówiąc krótko, zostaliśmy puszczeni w skarpetkach, co jeszcze niestety sąd przyklepał. No i w związku z tym no tu podwolę się nie zgodzić z takim stwierdzeniem, że dzieciom się od rodziców nic nie należy. No akurat ci, którzy wnieśli najmniej czy wręcz nic do wytworzenia, prawda, dorobku życia rodziny, no zgarnęli wszystko, a my jako cóż, jak to się mówi potocznie, zostaliśmy w skarpetkach i to potem owocuje nieraz takimi
sytuacjami, panie Andrzeju, że dobra.
Rozumiem,
bracia, ze strony żon wysłuchiwać całe życie takich pretensji, jak to ciamajdy dali się zrobić na szaro.
Tak, ale panie Andrzeju, mówimy o czym innym. Mówiliśmy o tym, że rodzice nie mają żadnego obowiązku, żeby co miesiąc, czy powiedzmy jakoś systematycznie dofinansowywać młodą rodzinę od początku, czy od jakiegoś tam miejsca. Mogą w prezencie coś dać, mogą nawet jakiś udział mieć w jakimś tam wkupnie mieszkania, czy czymś takim, ale z własnej woli nie mają tego obowiązku. A sprawy testamentowe to jest osobne.
Ja bym powiedziała, że to bardziej chodziło o to, że dzieci nie powinny mieć wciąż roszczeń wobec starszych rodziców. Takiej postawy roszczeniowej, tak? Mi się należy. Wciąż mi się coś należy, no.
Bo
no
co innego to jest testament, tak? Co innego.
Panie Andrzeju, jakby w tym wszystkim, czy zgodziłby się pan z tym, że pana siostra nie miała prawa zmuszać rodziców do tego, żeby przekazali jej ten majątek swój?
No tak, ale trudno jej to wytłumaczyć.
No właśnie, no tak. Ale niech pan zobaczy, że rzeczywiście dzieci nie powinny mieć roszczeń w stosunku do rodziców, czyli pańska córka, siostra nie powinna mieć, czy źle postąpiła, nie powinna mieć roszczeń. A że ona tak zrobiła, no to teraz między wami są nieporozumienia, prawda? Ale to nie przeczy temu, co było mówione.
I ja bym tutaj nie mówiła za to rodziców.
Przepraszam, tak. Nie chodzi, jak wcześniej tutaj ktoś z państwa zauważył, ani o prezenty, ani o to, żeby nas utrzymywać całe życie.
Tak, tak, tak.
Rzetelne podzielenie majątku według nakładów pracy własnych.
Tak, według sprawiedliwości.
Tak.
To my panu... jako spadkobierczyni, no nie wniosła nic, bo była za młoda.
No to więc, nie, no tu się z panem zgadzamy. No tak, tu się tak, z panem zgadzamy tak, i to niesprawiedliwie
tak,
postąpiła.
Tak, ale my nie mówiliśmy o tym, że... Bo przecież rodzice kochają, starsi rodzice kochają swoje dzieci. Też, jeśli jest potrzeba, pomagają, prawda? Ale chodziło jakby o inny troszeczkę akcent, że tak, dzieci dorosłe nie mogą mieć tej postawy roszczeniowej wobec rodziców, tak?
Że rodzice
bo
mają...
już swoje zrobili.
Dopłacać im co miesiąc, czy co jakiś czas
tak,
systematycznie.
Jakoś tak, widząc, że są słabi czy chorzy, a jednak nie liczą się z tym dzieci dorosłe, tak, no to tak nie powinno
być. Tu jest wręcz odwrotna sytuacja. Jeżeli są starsi rodzice, tak, mają problemy, to dzieci powinny wspomóc również finansowo tak, i inaczej zaopiekować
i
się rodzicami.
I obecnością.
To jest obowiązkiem. To jest
tak,
obowiązkiem.
Ale tutaj chodzi o możliwość startu życiowego każdego z nas, który z domu odchodził po spełnieniu swoich obowiązków i tutaj wniesieniu udziałów w wytworzeniu, prawda?
Tak, ale to już jest problem takiej, no, to jest inny problem. Jakby,
to jest
tak?
inny problem, bo to już jest sprawa właśnie spadkowy. Także to...
I tego, że rodzice, no, rzeczywiście powinni, jeśli mają...
Nie postąpili sprawiedliwie, no, tak, bo ulegli,
bo
powiedzmy...
Byli ofiarą
tak. Manipulacji siostry.
Po prostu rodzice byli padli w starszym wieku na starość, jako schorowani, ofiarą presji psychicznej, gdzie ta opieka właśnie ze strony siostry polegała na dobrą sprawę nad tym, żeby zaopiekowano się testamentem. No,
no i dlatego opieki. Lepiej powiedzmy pewne sprawy testamentowe zatem jeszcze w sile wieku załatwiać wcześniej. Testament zawsze można na nowo jeszcze poprawić, bo to jest bardzo ważna rzecz i przyczyna bardzo wielu waśni rodzinnych. Tak.
Zasadniczo ma pan rację, tylko proszę pana, jeżeli ja na przykład już musiałem rodzicom pomagać w warsztacie od wieku 12, no trudno, żeby rodzice z takimi dziećmi w 12 jakieś umowy zawierali na piśmie.
No nie, no to oczywiście, no, że to...
Bo to jest śmieszne, byłoby
nie. No. Ale już jak
ale że padli ofiarą presji psychicznej, ponieważ siostra sama padła ofiarą wielkiej, śmiem twierdzić, nieuczciwości, ponieważ na długo po ślubie, przypadkiem, jak to zwykle w życiu bywa, wyszło na jaw, o czym co rodzice przed nami jako synami zatajali, to, że padła siostra ofiarą wielkiej nieuczciwości, ponieważ przypadkiem wyszło na jaw, że mężczyzna, z którym ona żyje, no bo trudno mi go nazywać szwagrem, ją skrzywdził w ten sposób, że oszukał, ponieważ zataił przed ślubem fakt, że już gdzieś z inną jakąś, prawda, kobietą miał wcześniej dziecko przedmałżeńskie. I tutaj chyba byłaby nawet może podstawa do unieważnienia małżeństwa, no ale siostra raczej nieskłonna byłaby coś takiego.
No jest manipulacja ewidentna, także tutaj...
I myśmy doskonale wiedzieli jako bracia, że siostra jest pod wpływem właśnie presją właśnie, no, tego pana.
Tak.
Czy problem jest złożony?
Złożony problem i tutaj go w tej chwili nie rozwiążemy. Oczywiście, że ma pan rację i tak, nie wolno manipulować. To jest grzech po prostu i zło, że tak powiem, dalej się powiela. Także...
No, to nie chodzi o kwestię materialną, tylko że zgodzą się państwo ze mną, że po prostu jak chodzi o kwestie relacji międzyosobowych, no i sfery emocjonalnej, no chyba my pozostali, właśnie bracia, moi jeszcze starsi, no cóż, no wyszli w tej sytuacji jako ludzie, którzy mają prawo czuć się, prawda, emocjonalnie poranieni, bo to jest
oczywiście.
Rodzaju bólu odrzucenia, bo
dobrze, panie Andrzeju,
byliśmy potrzebni, to tak, byliśmy akceptowani, ale kiedy już...
Ale prawda, no nic więcej tutaj panu nie powiemy, oprócz tego, że ma pan rację.
Taka postawa rodziców wyszła pod presją siostry, murzyni zrobili swoje, mogą odjść.
No tak, no cóż zostało. Trzeba to oddać sprawę panu Bogu, bo tutaj nie załatwimy ani przez radę,
ale
pani
też
załatwi.
Nie być ciągle rozżalonym, bo to pana niszczy.
Z panem Bogiem, panie Andrzeju, żegnamy pana. Dziękujemy za wszystkie telefony. Drodzy radiosłuchacze, mamy jeszcze 5 minut, żeby dopowiedzieć to, czego jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć ze studia. Relacje między małżonkami a ich rodzicami. Stawiamy na początku, jako małżonkowie nowi, młodzi, granice. Stawiamy granice. Nasz pokój na przykład, jeżeli to jest w mieszkaniu rodziców, no jest naszym pokojem i tutaj po prostu proszę niczego nie przestawiać, nie wchodzić bez pukania, bo to jest nasze królestwo.
I tutaj nie jesteśmy za tym, że koniecznie młodzi muszą mieszkać osobno, czy koniecznie muszą mieszkać razem. Znam rodzinę, która, gdzie wszyscy, a jest ich sporo, mieszkają blisko siebie. i sobie nawzajem pomagają. Znam rodziny, gdzie mają dwa wejścia, tak, i też się sobie układają.
W jednym domu.
I nie chodzi tutaj o to. I nie chodzi o to, czy mieszkają w jednym mieszkaniu, większym czy mniejszym, czy mieszkają razem, czy blisko, ale właśnie chodzi o te granice. O to, żebyśmy wiedzieli, kim dla siebie mają być małżonkowie i że to oni mają budować swoje relacje, że mają też budować relacje z rodzicami, ale one są inne. I na pierwszym miejscu tutaj jest mąż i żona. I to jest oczywiste. Muszą stworzyć taką wspólnotę i komunię osób, żeby potem ona mogła przyjąć dzieci i żeby te dzieci dobrze się czuły w tym domu rozumianym, stworzonym przez komunię osób małżonków. Jak najbardziej też trzeba zwracać uwagę na i kształtować te relacje pomiędzy rodzicami starszymi, a dziećmi i wnukami. I tutaj jesteśmy jak najbardziej za kontaktami, ale żeby dziadkowie byli dziadkami i babciami. Tak naprawdę spełniali swoją wspaniałą rolę jako dziadkowie, a nie drugimi mamami i drugimi tatusiami. Co nie znaczy, że nie mają sobie w sytuacjach trudnych pomagać, prawda? Bo to jest oczywiste. Nie o to nam chodziło tutaj też.
I starsi, czyli małżonkowie, którzy już wydali to swoje potomstwo, które zakłada tę nową rodzinę, nie powinni koncentrować się na tej młodej rodzinie i za wszelką cenę jakby wniknąć w tą ich intymność, ale powinni ten czas, który teraz im jest dany, kiedy dzieci wyszły z domu, poświęcić na odbudowywanie swoich relacji, na wspólną modlitwę, na jakby wykonywanie pewnych czynności, pewnych pasji, na które nigdy nie mieli czasu. Tutaj rodzice, ci starsi, kochający się, będą najlepszym przykładem dla swoich młodych tych małżonków. I tutaj nie trzeba instruować, trzeba po prostu dać świadectwo życia.
Tak naprawdę starsi rodzice, teściowie przeżywają kolejny etap swojego rozwoju, swojego małżeństwa i swój osobisty etap rozwoju prowadzący do zbawienia, prowadzący do dostatecznej, do celu naszego życia. I tak należałoby to potraktować bardzo twórczo. Można być twórczymi też teściami, twórczymi dziadkami, nie jakimiś upierdliwymi, nie takimi, którzy ciągle jeśli zadzwoni któryś z młodych, mówi, a tak dawno nie dzwoniłeś. No i prawda, zaczyna się rozmowa od pretensji, czyli narzekania. No to bardzo zniechęca młodych. Na pewno nie jest to twórcze podejście do kontaktu z młodymi małżonkami.
No to wymaga od tych starszych no wiele też jakby cierpliwości, zrozumienia też tych młodych. Przecież my też kiedyś byliśmy młodzi. My też kiedyś byliśmy porywczy, mieliśmy nieraz głupie pomysły. Starajmy się ich zrozumieć.
A jest jeszcze właśnie ta druga strona medalu, że starszym rodzicom, często już czasem chorym, potrzebującym wsparcia, naprawdę to wsparcie jest potrzebne. Niestety no ktoś mówił o jakichś badaniach, które mnie trochę przeraziły, że jest no bardzo duży egoizm właśnie też wśród młodych, że tymi rodzicami się, no mało im serca okazują, że no nie ma tej takiej prawdziwej opieki i tej miłości do starszych osób, takiego zrozumienia do ich różnych niedomagań i tego, że nie pamiętają i tego, że właśnie nie są na tyle sprawni. No tutaj na pewno młodzi są obowiązani wręcz wobec Pana Boga, tak bym powiedziała, do opieki i troski o swoich rodziców starszych już, którzy tego wsparcia, właśnie tego typu wsparcia potrzebują. Także to jest po prostu obowiązek. Tak?
Wsparcia, ale nie posłuszeństwa.
Tak. Bo może być też tak, że powiedzmy teściowa terroryzuje całą rodzinę, ciągle grając pewną rolę osoby potrzebującej, a w rezultacie staje się tyranem dla wszystkich.
Chcą wyjechać. Tak. Oj, moje serce, tak. Och, tego, prawda, znów tak. Gdzieś chcą pójść. Och, nie zostawiajcie mnie samej. No i młodzi mają prawo.
To wymaga takiej mądrości i wyważenia tego, co jest, i to już mądrości od młodych, od małżonków młodszych. Żeby rozeznać tą sytuację, ale na pewno kierować się miłością.
Czyli rodzicom, tym starszym życzymy pewnej też nie tylko cierpliwości, ale i odwagi, żeby nie bali się puścić tych młodych i też, żeby nie koncentrowali na sobie uwagi młodych.
Także kierujmy się miłością i pamiętajmy, że nasze życie to jest zaplanowane przez Pana Boga jako życie w niebie, a ziemia to jest tylko po to, byśmy dokonywali dobrych wyborów i musimy tutaj się nawzajem wspierać. My jako rodzice starsi, którzy wypuszczamy z domu nasze dzieci do samodzielnego życia i młodzi, którzy w to życie wkraczają, też muszą podjąć odpowiedzialnie sami tą rolę, a nie wisieć tylko u klamki rodziców.